Beatlesi już niedługo później mieli mnóstwo takich właśnie aktyw trybiutowych. Wiadomo, że bardzo ciężko było zobaczyć tych oryginalnych artystów gdzieś tam i drogo i coś tam i po prostu znalazł się na to rynek, a potem zaczął po prostu pączkować już we wszystkich kierunkach i teraz nawet na terenie Polski działa ponad 100 tribute bandów. W przypadku Not the Rolling Stones, który jest takim kuriozalnym przypadkiem, wokalista Mick Jagger, tak się nazwał, który zresztą zna się ze Stonesami, był od mniej więcej 16 roku życia, dostawał cały czas komentarze, wyglądasz jak Mick Jagger, więc ktoś, jakaś agencja zatrudniła go, żeby pokazywał się na różnego rodzaju imprezach, takie wiesz, do wynajęcia po prostu, chodząca figura woskowa.
No tak.
I ktoś go kiedyś złapał za ramię na jednej z takich imprez i zapytał, czy umiesz śpiewać? On mówi, nigdy nie śpiewałem, to widzimy się jutro. I ktoś po prostu go wziął i stworzył zespół, który potem...
On jest też Brytyjczykiem, nie?
Tak, tak jest Brytyjczykiem i stworzył z tego ogromną karierę. Jest taki na przykład Elvis, Ben Portsmouth się nazywa, który jest świetnym Elvisem i on z kolei ma posiadłość i wiesz, nie można do niego zadzwonić bezpośrednio. Także mimo tego, że reprezentuję go, ekskluzywnie go reprezentuję w Polsce, to nigdy z nim nie rozmawiałem.
Dzień dobry moi drodzy, witam w Impon Drabili, jak ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś jest ze mną Łukasz Droździel, organizator drugiej edycji festiwalu Undercover.
Witam.
I będziemy rozmawiać o świecie, o którego istnieniu wiedziałem odrobinkę, i w ciągu ostatnich dni zanurzyłem się w niego, żeby się zdziwić tak wielokrotnie. Czyli o świecie tribute bandów. Nie cover bandów, ale to już ty sam wyjaśnisz.
Wyjaśnię.
Bardzo ciekawym świecie artystów, których jest mnóstwo na świecie, którzy zmieniają się fizycznie, aby wyglądać jak muzycy z danych zespołów. Składają te zespoły, jeżdżą w trasy koncertowe, sprzedają miliony biletów, niektórzy przynajmniej. I tak jak się wgryzałem, tytułem wstępu, jak się tak wgryzałem w te różne zespoły, jak sobie przyswoiłem też listę, line-up artystów na Undercover Festival, to nagle mi się taka myśl pojawiła w głowie, że o mój Boże, i ty też ten zespół znasz. Mianowicie Cztery Szmery. To jest polski tribute band, który gra AC/DC. Mhm. Jak właśnie czytając wywiad z tobą gdzieś, jak powiedziałeś o Czterech Szmerach, ja tak, Cztery Szmery? O mój Boże, to jest zespół z Bochni, w Bochni spędziłem dużą część swojej młodości, bo chodziłem tam do liceum i ja chyba nawet byłem na koncercie Czterech Szmerów i przypomniałem sobie, takie wiesz, wrota do przeszłości się otworzyły w mojej głowie i przypomniałem sobie, że faktycznie coś takiego jak instytucja tribute bandów, zespołów, które grają, utożsamiają się z twórczością innych zespołów istnieje. A ty postanowiłeś to przenieść na rynek, no, powiedzmy festiwalowy, wprowadzić na polski chyboczący się rynek festiwalowy w tym roku.
Jasne.
I rozpocząć przygotowania do drugiej edycji Undercover Festival. Więc dzień dobry raz jeszcze i proszę powiedz najpierw, jak to się w ogóle stało, że postanowiłeś wejść, wiesz, w taką niszę? Czy nie niszę właśnie? Czy to nie jest nisza może?
To jest nisza na pewno w Polsce, a nisza zwykle może zachęcić kogoś do eksploracji jej, prawda? Bo wiadomo, że nie jest łatwo wejść, powielając znaną formułę. Wydaje mi się, że ten rynek festiwalowy jest taki chybaczący, jak powiedziałeś, również z powodu tego, że jest dużo bardzo podobnych wydarzeń. To znaczy, ja na przykład byłem zaproszony ze swoim projektem do Juwenali Wrzeszowskich 3 miesiące temu. Duża impreza, około 400 tysięcy ludzi na trzech scenach, a byli bardzo...
40 tysięcy
tak,
ludzi?
To jest największa impreza studencka na południu Polski.
Ogromna. O kurde, okej.
Okay. I tam był, wiesz, podeszliśmy do nich prosząc, żeby włożyli jakiś nasz zespół na scenę, po to, żeby poryzować swoje. A na początku byli oporni, a potem na koniec powiedzieli, zbudujemy wam całą scenę. Także jedna z tych trzech scen to była Undercover scena i tam zaprezentowaliśmy 8 artystów przez 2 dni. Także studenci biegali sobie od sceny do sceny. Pomyślałem, że to może zadziałać w ten sposób, prawda? Jest to nisza, ale jest to nisza tylko u nas, czyli, czyli tak jak właśnie mówię, że... przepraszam, zgubiłem się. Potem pojechałem zaproszony do polsatowskiego Superhit Festiwalu, który odbył się w Operze Leśnej.
Oni naprawdę mają program, który się tak nazywa?
Tak.
Superhit Festiwal?
Czyli już nazwa sugeruje, jak
kocham
będzie.
Polsat, okej.
Okay. Superhit pięścią.
Dobre, no.
No i zauważyłem, że jest bardzo podobny line-up. Tam chyba 3/4 line-upu były takie same, jak właśnie na tej imprezie studenckiej.
Na Juwenaliach.
Tak, okay. Czyli właśnie widzę, że jest taka formuła, która po prostu krąży, podróżuje. a moja jest zupełnie inna. Jest to jedyny festiwal, na który zobaczy się tribute bandy w takiej okazałości. No i festiwal, na którym możemy usłyszeć jednojedynkowo wykonaną muzykę Stonesów, czy U2, czy Coldplaya, czy Red Hotów, czy Foo Fighters, czy Nirvany, czy Amy Winehouse. Także nikt nie oferuje takiego asortymentu.
Jest. Ja tylko dodam, wchodząc ci na sekundę w słowo, bo miałem to powiedzieć na samym początku. W trakcie tej rozmowy ja powkładam w ogóle w montażu co jakiś czas takie krótkie fragmenciki promo właśnie nadesłane przez tych artystów, którzy będą na tegorocznej edycji.
Takie próbki, żeby można było zobaczyć, jak oni wyglądają i brzmią na scenie.
Jest to niesamowite. Ja to wszystko sobie przejrzałem i naprawdę czasem przymykałem oczy, żeby sprawdzić, czy bardziej muszę patrzeć na nich, czy bardziej słuchać, żeby, wiesz, być bliżej tego oryginalnego artysty.
Tak więc uważam, że siłą tego festiwalu jest, może i piętą achillesową siłą jest to. Znaczy, piętą achillesową jest to, że jest to nieznana formuła w Polsce, ale z drugiej strony jest to unikalna formuła i to może wzbudzić zaciekawienie po prostu ludzi, bo to jest jedyne w swoim rodzaju.
Jak to się stało, że w ogóle tribute bandy istnieją? Bo dla mnie to jest trochę taki twór, który wywodzi się gdzieś jakiś... Znaczy, poczytałem trochę i ja wiem, że już tam dawno temu, kiedy Elvis jeszcze żył, to miał setki sobowtórów, którzy nie tylko wyglądali tak jak on, ale też śpiewali Love Me Tender w różnych barach, pubach i to się działo. Ale jak to się stało, że to stało się taką instytucją? Bo mnie się to trochę kojarzy z takim... powiem ci, takim licealnym trochę klimatem, czyli wiesz, masz gitarę, zaczynasz sobie grać Coldplaya i myślisz sobie, wow, a w sumie trochę wygląda mnie jak Chris Martin, to może trochę będę grał i składasz sobie z chłopakami taki zespół i sobie gracie, jest zabawnie. Ale że to przybiera aż tak profesjonalną formułę jak na świecie, to naprawdę jestem zdumiony.
Wiesz, ciężko powiedzieć, co było pierwsze, czy kura, czy jajko, czy podaż stworzyła popyt, czy odwrotnie. Na pewno zaczynało się właśnie od tego, no wiadomo, wszyscy muzycy chcą zarabiać, są muzycy, którzy grają co weekend na weselach w takich zespołach, prawda, są profesjonalnymi muzykami.
I coverują
ci przecież. Ci najlepsi robią, wiesz, super kasę i takie rzeczy, także i nikt, kto po raz pierwszy bierze gitarę do ręki, nie zaczyna grać swojego własnego utworu, więc ogólnie gra się utwory innych ludzi, także tak właśnie chyba tą ścieżką. Myślę, że na koncertach chopinowskich, konkursach chopinowskich też nie oryginalnych piosenek, także...
Fryderyk Chopin, cover band.
No bo to jest
dobre,
prawda?
To jest dobre.
Czy w symfoniach, czy prawda, w filharmoniach też się nie gra, wiesz, zbyt oryginalnych. Czasami się to zdarza. Więc ogólnie granie muzyki innych ludzi jest raczej przyjęte, prawda?
Oczywiście.
Granie coverów jako taki, powiedzmy, przypruszenie trochę gwiezdnego pyłu na koncertach. Czasami artysta się decyduje zagrać piosenkę kogoś innego. Czyli ta sama idea istnieje i nikogo nie mierdzi. A wydaje mi się, że właśnie w czasach Elvisa ludzie zaczęli próbować grać po prostu ten jego sceniczny show i to zaczęło się przyjmować po prostu, czyli stworzył się na to popyt, ludziom się to podobało, czyli jest to kierowane właśnie od strony muzyka chęcią, powiedzmy, albo równoległej, albo takiej jedynej kariery, żeby po prostu mieć dobre życie z tego. Na pewno były jakieś wczesne perturbacje co do praw, co do tego, czy tak wolno robić, czy nie. Ale potem to się zaczęło po prostu przejmować i potem Beatlesi już niedługo później mieli mnóstwo takich właśnie aktyw trybiutowych. Wiadomo, że bardzo ciężko było zobaczyć tych oryginalnych artystów gdzieś tam i drogo i coś tam i po prostu znalazł się na to rynek, a potem zaczął po prostu pączkować już we wszystkich kierunkach i teraz nawet na terenie Polski działa ponad 100 tribute bandów. Ja dostaję dużo e-maili. I to wzrasta. Sam czasami się, wiesz, łapię na tym, czy co ja tutaj robię tak naprawdę.
Bardzo
jestem sam muzykiem, też tworzę własną rzecz. Robię to hobbystycznie, bo nie zazdroszczę kariery muzykom, bo to jest jednak otwieranie walizki codziennie w innym miejscu i granie tego samego. Natomiast oczywiście widzę wartość w tworzeniu własnych rzeczy. A to jest po prostu rodzaj rozrywki. I to im wyższy poziom, tym do złudzenia przypominający oryginał. I takie dokarmianie właśnie fanów pomiędzy turnę tych oryginałów i zupełnie uzupełniające się rynki.
To jest bardzo dużo wątków, ale to po kolei rozpakujmy.
Jestem meandertalczykiem.
Co dobrze. Rozpakujmy to od może takiej nietypowej strony. Jeszcze, żeby pociągnąć wątek tego źródła. Bo ty znasz tych artystów, no nie? Tak. Przynajmniej część z nich poznałeś od paru lat, część pewnie, wiesz, jakby dokoptowujesz na potrzebę festiwalu. Więc rozmawiasz z nimi. Mhm. Znając ich historię, co było pierwsze właśnie najczęściej? To jest tak, że no właśnie, któryś z muzyków lubił dany zespół i zaczął go grać i stwierdził, hej, w sumie wyglądam trochę podobnie, to może by zrobić z tego tribute band, czy może, czy na przykład może głos, barwa głosu jest gdzieś wcześniej, czy wygląd, nie, bo...
Wszystkie przyczyny, czy można tak jakby zawęzić do tego, że ci ludzie muszą być mega fanami tego oryginału.
Tak. Czyli... Oni nie grają nic z nowych płyt, nie? Jakby oni grają tylko hity.
Tak, no znaczy, nie, jest kilka, jest taki Absolute Bowie na przykład, który był jednym z headlinerów w zeszłym roku, który właśnie jest na tyle takim maniakiem, że po prostu może zagrać koncert trybiutowy, gdzie się nie usłyszy żadnych hitów.
No co ty?
I musiałem go troszeczkę instruować, żeby jednak dał przynajmniej za pierwszym razem parę innych spraw. Okay. Także ci ludzie, bo wiadomo, że są ogromne, jest ogromna rzesza, wiesz, tribute bandów, najwięcej chyba jest Freddiego Mercurego i Queenu.
Przecież to jest najtrudniejszy wokalista do podrobienia w ogóle.
Wydawałoby się, ale z drugiej strony chyba jeden z najbardziej... popularnych repertuarów, wiesz, i na które, wiesz, tak samo reaguje babcia, Bobasek i wytrawny student. Więc to też tak jakby popyt dyktuje po prostu to, ile ludzi się zgania ze sceny, a ile ilu udaje się mieć kiełkującą karierę. Więc ja wiem, że zespoły, z którymi ja mam do czynienia, a dużo czasu spędziłem przesłuchując, wiesz, jeżdżąc po całym świecie i szukając takich najlepszych właśnie wykonawców, to są ludzie naprawdę, którzy właśnie według definicji tributu, czyli po prostu są ludzie, którzy za każdym wieczorem składają hołd temu swojemu artyście, kochają tą muzykę. Bo wiadomo, że to jest super muza, prawda? Także to jest, wiesz, repertuar tych artystów, których ja reprezentuję, to jest śmietanka po prostu dokonań w muzyce popularnej na świecie. W przypadku Not the Rolling Stones, który jest takim kuriozalnym przypadkiem, wokalista Mick Jagger, tak się nazwał, który zresztą zna się ze Stonesami, był od mniej więcej 16 roku życia, dostawał cały czas komentarze, wyglądasz jak Mick Jagger, więc ktoś, jakaś agencja zatrudniła go, żeby pokazywał się na różnego rodzaju imprezach, takie, wiesz, do wynajęcia po prostu, chodząca figura woskowa.
No tak.
I ktoś go kiedyś złapał za ramię na jednej z takich imprez i zapytał, czy umiesz śpiewać? On mówi, nigdy nie śpiewałem, to widzimy się jutro. I ktoś po prostu go wziął i stworzył zespół, który potem...
On jest też Brytyjczykiem, nie?
Tak, tak, jest Brytyjczykiem i stworzył z tego ogromną karierę. Na 60 krajów zaliczonych w karierze. To chyba niewiele oryginalnych zespołów tyle.
Absolutnie.
Wycieczek przeżywa.
W ogóle większość z tego, co zrozumiałem, nie śledziłem akurat tutaj tej statystyki, ale chyba większość artystów, którzy przyjeżdżają na Undercover, to właśnie Brytyjczycy, prawda?
Są Brytyjczycy. Red Hoci i Nirvana są Hiszpanami.
Hiszpanami są!
Bruno Mars jest Amerykaninem, a większość jest Brytyjczykami, chociaż na przykład ten Bowie, którego wspomniałem, Absolute Bowie, i szybko odkryłem, dlaczego się nazywa Absolute Bowie, bo na wywiadzie, który nagrałem z nim w zeszłym roku, wywalił całego Absoluta. Czyli...
Wow. czyli był w... Czyli, ale dobrze, że jednak nie był Cocaine Bowie.
Niezniszczalny jest. On ma na przykład samych Włochów jako muzyków, a działają w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest zdecydowanie kolebką tego biznesu. Chociaż zaczęło się od Stanów, to Wielka Brytania jest po prostu, tak jak wspominałem na wielu poprzednich wywiadach, ponad 50 takich festiwali odbywa się rocznie.
Jedna rzecz, która mnie, bo pamiętam, już nieraz widziałem na przykład na warszawskiej Stodole, tam gdzie są koncerty, właśnie plakaty, które promowały na przykład Tribute Band Pink Floyd i ich koncert w Polsce. Tak, ich na pewno i kogoś jeszcze.
Ale ten australijski, tak?
Chyba tak, ale jest...
Taki najbardziej...
Tak mi się wydaje.
Australian Pink Floyd.
Tak, tak, tak. I pamiętam, że po raz pierwszy wtedy sobie pomyślałem i trochę lista artystów na Undercover przypomniała mi tę myśl, dlaczego oni... Bo taki mam trochę cringe czasem z tymi nazwami. W sensie, dlaczego oni po prostu nie mogą się nazywać Coldplay, Tribute Band?
Że każdy, bo już taki istnieje.
Aha,
a jak już raz
jest więcej, no tak, o nie.
Bo po prostu, a poza tym, no przecież to są kreatywni ludzie, są zdolni muzycy i każdy chce mieć jakiś właśnie taki, wiesz, stempel unikalności.
Bo czasem to jest spoko, na przykład Coldplay uważam za super nazwę. Sprytną, fajną, podobnie brzmiącą, ale inaczej, że to się też wyszukuje. Young Elton sugeruje nam okres działalności. Not the Rolling Stones, no to kreatywność poziom zero, ale chłopaki wyglądają zajebiście.
A jest anegdota związana z tym akurat.
To dawaj.
No przede wszystkim przez to, że są tak autentycznie wyglądający i brzmiący, kiedy rozsyłali jeszcze w czasach preinternetowych, bo to ponad 20 lat...
mają parę lat już na karku.
Tak. Swoje kasety takie właśnie promujące zostali oskarżani, że wysyłają oryginalne nagrania. I po prostu powiedzieli, we are not the Rolling Stones. No to też jest, to jest takie prześmiewcze trochę i takie samo prześmiewcze z nutką humoru. Okay. A może brzmieć właśnie tak. Ostatnio też miałem, bo wiadomo, mamy stronki swoje, fanpage internetowe festiwalu i w ogóle. Przypatrywałem się rozmowie dwóch pań po tym, jak wrzuciliśmy Tanie Alboni, które robi Amy Winehouse. I taki był komentarz. Po co oni wrzucają oryginalną muzykę i tylko wideo, w którym ktoś rusza ustami? A ja powiedziałem, że to jest nagranie, pokazałem inne koncertowe i powiedzieli, było po prostu, że to jest ściema, że ten... Ja nie wiem, jaki byłby cel festiwalów, czy promowania czymś, co się potem na scenie nie pokaże.
Właśnie, to w sumie trafna rzecz, bo to trzeba zaznaczyć. Oni naprawdę śpiewają. To nie jest lip sync battle, gdzie ludzie podobnie wyglądający wychodzą na scenę, ktoś puszcza play z MacBooka i ludzie się bawią, tylko oni naprawdę grają, naprawdę śpiewają. Czasem lepiej, czasem gorzej.
Tak.
Ale tak, i to się często zgrywa.
Inaczej nie byłoby to fenomenem, bo chyba wszyscy by się znudzili tym po jednym razie.
Tak.
No tak, są ludzie, którzy potrafią idealnie odtworzyć i może puścimy później na przykład Eltona, młodego Eltona.
Dobrze.
I polecałbym zamknięcie oczu i powiedzenie, czy to prawda, czy nie. Nie, to jest wszystko super autentyczne. Całym celem tego jest właśnie złożenie hołdu oryginałowi z jak najbliższą rekreacją właśnie tego, co się dzieje na scenie oryginalnej, lub działo kiedyś, jak w przypadku Nirwany.
Tak wracając do tych nazw, jeszcze będzie AC/DC UK, Harry Styled, ukłon w stronę młodzieży, która nie kupiła biletów po 150 tysięcy złotych na jego koncert. A Taylor Swift na pewno, że jest też, są jakieś tributki Taylor Swift.
Dałbym Taylor Swift, jakbym lubił jej słuchać, ale akurat...
No ale to hit gwarantowany. Znaczy ja nie wiem, jak dobre właśnie tribut Taylor Swift
to
istnieją.
To też jest, mam, wiesz, poprzeczkę i kryterium takie, że musi ktoś po prostu robić to idealnie. Mhm. I do tej pory nie zobaczyłem czegoś takiego.
Okay. Jest Jeff Dingle, tak? Jako Bruno Mars. Buzz Lovers, to jest Nirvana. Chili Peppers Tributo.
Chili Peppers.
Boże, czyli Pepe z tribut,
tak jak Pepitos,
trzeba dokładnie
czytać. Czyli to jest właśnie też żart taki właśnie, okay. Że, bo Pepe to wiadomo, jest taki zdrobniała nazwa hiszpańska na człowieka.
A, okej. Okay. Four Fighters, czyli Foo Fighters, Pearl Scam, także Four Fighters i Pearl Scam powinni po sobie grać, ewidentnie. Znowu Tania jako Cher i Ed Sheeran Tribute Show. I właśnie jakoś najbardziej do mnie przemawia, jakby oni się po prostu nazywali wszyscy Ed Sheeran Tribute Show.
Albo Ed Sheeran, albo Fred Sheeran.
Teraz już rozumiem. Nie. Ja bym chciał tą normalną nazwę plus Tribute Show, to by jakoś...
Jest za duża konkurencja. Jest bardzo dużo.
To dużo mi wyjaśniłaś. Dobra, pogadajmy teraz tak. Pogadajmy proszę, bo to jest kolejny ciekawy wątek, a nie wiem, jak to wygląda już tak technicznie, bo wspominałeś w wywiadach, że część przynajmniej z tych artystów ma nie tylko błogosławieństwo oryginałów, tak, tych zespołów, które tributują, ale nawet się znają. Panowie z Not Rolling Stones to się znają, nawet imprezowali razem, wszystko fajnie. Ale jak to wygląda pod kątem prawnym? Bo ja wiem, że generalnie to się chyba, przynajmniej w polskim prawie, wpada po prostu w cover, tak? Czyli ty grasz, ale za X idą do...
Tak. I to jest w ten sposób proste
rozwiązanie. Oryginalnego zespołu.
Tak, i te w ogóle interpretacja tego się bardzo poluzowała, im większa stała się ta scena tribute, a to jest w ogóle najbardziej ekspansywna część segmentu koncertowego na świecie, bo one po prostu przerastają bardzo. Prawo byłoby niesprawiedliwe, jeżeli pozwalałoby na pojedyncze wykonanie na koncercie innego materiału, po prostu wrzucenie takiej piosenki, a nie wykonanie na przykład całego koncertu w ten sam sposób. Także albo można, albo nie można. I można, i za X to po prostu rozwiązuje.
Czyli oni de facto zarabiają z biletów. No bo z biletów już nie idzie
nic płyt nie sprzedają.
No płyt nie sprzedają. Ale zarabiają tylko z live gigów.
Pomysłem, żeby nagrać. Tak? Ja się noszę, żeby nagrać taką składankę po prostu w wersji alternatywnych tych piosenek. Właśnie wykonanych przez tych tributowców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Okay.
Kontynuuj.
Ja widziałem i teraz też, żeby trochę tak uchwycić skalę tego, bo no, dużo miałem zaskoczeń. O Pink Floyd, tym Australian, to już mówiłem. Jest też, albo był The Beatles Tribute Band.
Bootleg Beatles jest największym.
Bootleg Beatles, tak jest, który ma w ogóle na jednym klipie, i to jest zapis całego koncertu, ma 15 milionów wyświetleń na YouTubie. Pink Floyd na jednym też cały koncert ma 40 milionów.
I to sprzedali 10 milionów biletów.
Tribute Band. W sensie, tak. Bo można sobie cały czas puścić oryginalne koncerty, znaczy no, koncerty Pink Floydów tam z lat 70-tych, 80-tych. No i oni ciągle grają, czy nie? Czy tylko Waters? Nie, Waters tylko gra.
Tak,
Waters,
tak. No i czasami też gra Gilmore jakieś
tak. Tak, ale Gilmore już chyba mniej. Ale Floydzi jako Floydzi nie grają, więc... Ale można cały czas otworzyć, a nad jakby... I zacząłem się zastanawiać nad tym fenomenem, bo dla mnie to jest ta z jednej strony strona rozrywkowa, do której ty zachęcasz, czyli właśnie festiwal. Idę na Greatest Hits, idę włączyć po prostu tą kasetę z największymi przebojami i się bawić do nich. I to jest jedno, i to jest dość... Ale druga rzecz jest taka niemal metafizyczna, bo jak sobie myślę o Rolling Stonesach, not Rolling Stones, no nie?
Tych z dachu sali kongresowej.
To przypominam sobie, że byłem na koncercie Stonesów. Ostatnim, który był w Warszawie, bodaj w 2018 roku. Na który, wiesz, tam bilet oczywiście kupiłem rok wcześniej. Byłem bardzo szczęśliwy, że będę mógł zobaczyć Stonesów. I mam nadzieję, że chłopcy tego nie oglądają. To trochę byłem...
Rozczarowany.
Trochę, znaczy, wiesz, no też nie mogę, bo wiesz, nie mogę tego powiedzieć.
Byli zmęczeni, tak?
Życiem. No jakby to są panowie, którzy mieli już wtedy lat... Tyle, ile mieli. I trochę nie miałem serca, wiesz, oczekiwać od nich więcej, ale z drugiej strony jednak, jak robisz trasę i jesteś cały czas Rolling Stonesami, no to pewnego poziomu oczekujesz. Fast forward do tego roku. W tym roku miałem okazję być na Bruce Springsteenie we Włoszech. I on ma, no oczywiście jest młodszy, bo on ma tam chyba 73 lata czy coś takiego.
O, myślałem, że 60 parę.
Nie.
Właśnie zdałem sobie sprawę, ile ja mam lat.
Czekaj. Aż sprawdzę. Żeby nie walnąć. Springsteen, wiek. 73 lata.
Wow.
No. I on odwalił taki koncert, że po prostu szczękę zbierałem z podłogi. 2:40, czystego rock'n'rolla, dwie ballady były w sumie, nie? I zero w ogóle schodzenia ze sceny, jakiegoś tam dotleniania się, nic z tych rzeczy. Po prostu ktoś wyszedł z gitarą.
Komory tlenowe.
Tak, zero komory tlenowej. On po prostu wyszedł, odjebali totalny show i zeszli. Ja nie mogłem uwierzyć. I teraz te dwa doświadczenia, no nie? W odniesieniu do Tribute Bandów mówią mi, że ja tak sobie myślę, że oczywiście nad The Rolling Stones, no to nie będzie to, no bo to nie będzie tak duże, nie będzie tylu świateł, to nie będzie Stadion Narodowy, który jak wiemy świetnie brzmi.
Chociaż w tym roku będziemy mieli dużo świateł.
Okej, okay, super, to tym lepiej, bo moim zdaniem to jest jedna z tych rzeczy, którą można podrasować, na przykład Coldplay robi fajne wizualizacje. Świetnie. I to widać, że to jest taki aspekt, na którym można na pewno to podbić bardziej. Ale pomyślałem sobie, że faktycznie trochę tych Stonesów. Albo na przykład młody Elton, którego już nie zobaczymy, no bo Elton John co prawda żyje, no ale nie będzie grał
genialny,
siebie w stroju kaczki.
To też jest fajne. Elementem autentyczności tego, bo ten najsławniejszy wykon tej piosenki był właśnie w takim stroju.
No tak, domyślałem się, że to jest nawiązanie do czegoś, co się faktycznie wydarzyło, więc dla mnie to jest takie... To jest takie, kurczę, wiesz, trochę taka próba... Dla widza oczywiście, próba przeniesienia się w ten czas, czyli robię coś takiego, tak przymykam oczy... zawieszam niewiarę i myślę sobie, jestem tam, no nie? Nie, że oglądam na YouTubie ten wykon, no bo to jednak jest ekran, wiesz, jakieś urządzenie technologiczne, tylko jestem na koncercie w trochę innym czasie, nie? Że tak, to jest mega ciekawe, przy założeniu, że na przykład Stonesi, no właśnie, czasem już trochę... No,
kuleją,
nie? Tak. Springsteen, nie? Springsteen to było absolutnie warte tych pieniędzy, czasu i wszystkiego. Ale po Stonesach wracałem taki trochę... No trochę mi było już smutno, nie? Że nie byłem na tym wcześniejszym koncercie, kiedy jeszcze pewnie mieli trochę więcej pary. Więc zastanawiam się, wiesz, jak ty jako widz na to patrzysz i jak też taka publiczność, w sensie po co publiczność przychodzi? Jaka jest jej motywacja?
No przede wszystkim jesteśmy tam wszyscy w tym całym równaniu przez to, że publiczność chce tam być i to zobaczyć. Aha. I głos jak z angielskiego przenosząc, głosują tuptając nogami. Czyli przychodzą i tam są. Jest to bardzo, bardzo popularne wszędzie, dlatego właśnie ma się coraz lepiej. Jest dużo większa konkurencja, która powoduje podniesienie jakości tych zespołów i daje im te kariery międzynarodowe. Jest to właśnie takie przeniesienie się w czasoprzestrzeni do tego miejsca i ja kiedy po raz pierwszy, bo pierwszym takim trybiutem, który widziałem wiedząc, że idę na tribute, to był Coldplace. Mhm. I wtedy to było, nie wiem, może 2014, 15. Okay. Dużo fajnych się działo rzeczy wtedy, jeżeli chodzi o ich płyty. I byłem fanem. Poszedłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego. Trochę ktoś mnie ciągnął po prostu. I też zadawałem sobie pytanie, dlaczego?
Czemu idziesz,
I przez pierwsze 60 sekund, jak zobaczyłem, że moja noga tupa, chociaż każe jej nie robić tego, że moje myśli się zmieniają i robi mi się przyjemnie i zaczynam się naprawdę bawić i te dwa aniołko diabełki zaczęły sobie ze sobą tam szermierkę i po prostu poddałem się. Myślę sobie, ale fajnie, naprawdę. I to jest coś, czego się nie zrozumie, tak naprawdę, z moich słów, dopóki się tego nie doświadczy. I jak się zobaczy, że to jest po prostu świetnie zrobione, nie odchodzące jakościowo w ogóle od oryginału. Oryginały stemplują to aprobatą swoją i nie mają z tym żadnego problemu. To wydawałoby się, że słuchacze powinni mieć jeszcze mniej problemu z tym, bo to nie im się zabiera repertuar, tylko oryginałom, prawda? Jest to po prostu muzyka, którą wszyscy kochają, która sprzedała setki milionów płyt, dostarczana w alternatywnej formie, często w przypadkach artystów, którzy nie żyją. Jest to jedyny sposób, żeby zobaczyć to na żywo i poczuć, jak to jest. No bo wiadomo, że jedną rzeczą na koncercie jest ten kontakt wzrokowy z tym ruszającym się ciałem i ustami artysty, ale z drugiej strony to jest ta muzyka, co płynie dookoła nas. To jak zachowują się ludzie obok nas i jak taka gremialna świadomość zaczyna się tworzyć i to przeżycie. No bo wiadomo, jakby jedna osoba stała na koncercie Rolling Stonesów, to pewnie nie bawiłoby się tak dobrze, jakby stała z 50 tysiącami. No. Czyli to jest ta wartość dodana. Po prostu możesz przeżyć na żywo tą muzę, usłyszeć śpiewających obok ciebie ludzi. I cały czas się łapię na tym, że muszę tłumaczyć coś, co się na całym świecie wydaje tak oczywiste. Jest to po prostu, przez to tak jest popularne, dlatego że się sprawdza, działa. I jeszcze wiesz, w formacie festiwalowym możesz zobaczyć całą plejadę po prostu zespołów, które nigdy w życiu nie spotkałyby się na tym samym festiwalu. Bądź to są ze starszej półki, czy ich powiedzmy repertuar jest z gatunków, które by się kłóciły ze sobą. Ale też mówiłeś o tym, że są to na przykład same hity, plejada hitów. Mhm. Kiedy te zespoły grają pojedyncze koncerty, to wcale tak nie jest. One wtedy robią dwugodzinne showy, gdzie jest mnóstwo różnego materiału, oczywiście. To się zagęszcza po prostu w formacie festiwalowym, gdzie zwykle nigdy się nie gra dłużej niż godzinę. Mhm. I im lepszy zespół, tym mniej jest miejsca pomiędzy wszystkimi super piosenkami, żeby znaleźć miejsce na jakiś dziwny rodzynek.
No tak, nie da się ukryć, że za cenę biletu, cholera, nie sprawdziłem, ile bilety kosztują, to pewnie lepiej pamiętasz.
139 za jednodniowy i 219 za dwudniowy.
I tam te dni się trochę pokrywają, jeżeli chodzi o repertuar, no nie?
Pokrywają się, to znaczy tak, oryginalnie ten festiwal był dwudniową imprezą, gdzie pięć innych zespołów, czy bodaj sześć, grało w jeden dzień i tak samo na drugi dzień. Mhm. A później, kiedy podeszła do nas telewizja Polsat, która chciała wysłać to na żywo. Musieliśmy rozsunąć te sześć zespołów, zrobić przestrzeń dwugodzinną po środku w prime time od 8 do 10 i wtedy zaprosić niektóre, bo rozmawialiśmy o tym, kto powinien tak naprawdę pójść w tej relacji na całą Polskę. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo apetyczny kontekst z tego powodu, że może ułatwi mi zadanie.
No nie, zobaczy to parę milionów ludzi.
Tak, no i wtedy być może skróci się droga mojej męki wpychania tego syzyfowego głazu pod górę. Więc część zespołów, które grają w sobotę, zostały zaproszone, żeby przyleciały dzień wcześniej i zagrały w tej formule telewizyjnej dwie piosenki.
A, okej. Okay. Ale to jest cały czas tam, w sensie na tej Legii.
To jest w Legia Parku, czyli tym terenie zielonym. Ostatnio był tam Cloud Festival.
Wiem, słyszałem.
Tak, słyszałeś go.
Dosłownie. Na Mokotowie mieszkałem.
Dosłownie i przenośni.
Słyszałem, tak. Spacerując wieczorem z psem i tak totalnie nie mogłem jakby zatrybić. Właśnie jakoś tak, wiesz, 21. Wiedziałeś,
że trzęsienia ziemi mają soundtrack, tak?
Tak. 21. Idę sobie z psem przez park i nagle, wiesz, słyszę rapsy, nie?
I to jeszcze bułgarne lekko.
I jest środa. Tak. I myślę sobie, zaraz, czy na Legii jest koncert? Bo ja myślę, że to jest w ogóle na Legii koncert, nie? Że na stadionie. Tak. Byłem przekonany, że to jest na stadionie.
Stadion by pewnie wytłumił to trochę lepiej.
No nie, ale jak jest mecz, to też słyszę.
Tak? Rozumiem.
tak. Mam się stadion, nie, że słychać jakoś mocno, nie mieszkam tam blisko, ale nie, z tego stadionu też się trochę dźwięku wydobywa. Czyli to generalnie będzie na tym terenie. Nie byłem tam jeszcze. Fajnie tam jest, to jest jakby teren, który...
Wchodzisz na wschodnią trybunę, czyli tą bliżej Czerniakowskiej i masz po prawej stronie trybunę stadionu, a po lewej stronie masz taką zieleń, taki park, w którym jest scena i tam wchodzi do 10
tysięcy ludzi. Bo tam nie było wcześniej rzeczy, czy były tam?
Były kiedyś dawniej, kilka lat temu.
Okay.
Zaprzestane zostały. I teraz Legia tak jakby chce stworzyć alternatywne venue do koncertów właśnie, bo to, co czyni go interesującym, może nie jest najbardziej malowniczym, natomiast jest w takim fajnym kompleksie po prostu Legii, bo Legia wiadomo ma dużą infrastrukturę, gdzie wiesz, i toalety są nie te tojtojowe, tylko używamy wszystkich stadionowych. Okay. Są od razu, wiesz, infrastruktura gastronomiczna, strefa VIP jest w takim starym namiocie Legii, więc jest to pożyteczne, jest to opłotkowane od razu, jest takie, wiesz, to nie jest po prostu wstawiany desant na jakiś tam park, czy wiesz, pole.
Jaki? Chorzowski? Chorzowski park.
Może, nie wiem, nie wspominajmy na razie tej sytuacji. W tym momencie jest pusty z tego, co słyszałem.
Tak, no chyba już wszyscy wyjechali.
Tak.
Co trochę jest przykre, bo ja uważam, że pozwolę sobie powiedzieć, Fest Festival był naprawdę, kiedy się pojawił, ja nie byłem na pierwszej edycji, moja żona była ze znajomymi wtedy, i wrócili mówiąc, rany boskie, ktoś zrobił festiwal, na który chcemy jeździć. Bo wcześniej jeździliśmy oczywiście na Openera.
Tak. To było takie się zdarzało? Pełno uformowane od razu,
a to
nie?
Było od razu w pełni uformowane. Nie było tych w ogóle setek kilometrów do przejścia, bo jednak było to w mieście. Było to ładne. W sensie
wizualnie bardzo
lampeczki, ładne. Wiesz, różne strefy, które miały jakiś swój charakter.
No tak, wzorowali się na najlepszych światowych festiwalach.
Tak, było to rozdzielone, że tutaj mamy strefę głównych scen, namioty, ale za tym jeziorkiem, stawkiem, wybaczcie słowo, topografię znam, tamtejszą, no to zaczyna się strefa techno, nie? Która zaczyna grać o północy i kończy tam, nie wiem, o 8 rano i to wszystko się rozdziela i nagle można było wcale nie takim długim super. No po prostu naprawdę fajnie to wszystko działało, więc jest mi generalnie przykro, że to się wywróciło swoje sznurówki, bo impreza była fajna.
Wiesz, zachodzę się w głowę.
Ale w tym roku line-up był słaby. Znaczy mówię za siebie, to jest moja subiektywna opinia, mam do niej prawo. Line-up mnie tak bardzo nie przekonywał w tym roku, że no, nie znałem połowy.
Może to rzutowało na, wiesz, na to, jak ludzie na to reagowali. Na
ale pewno... Openera też mnie średnio przekonał w tym roku, że generalnie line-upy w tym roku
ogólnie
takie...
Ogólnie wydaje mi się, że pojawia się coraz mniej takich... genialnych nowych aktów, którymi można dokarmiać to, wiesz, te line-upy i...
Festiwalowe. Nie, że jednak największe gwiazdy robią sobie swoje trasy i wyprzedają je i robią...
Nie potrzebują grać festiwali przede wszystkim. Tak. No wiadomo, jest wiesz, internet czy komputeryzacja świata dała szansę każdemu, żeby robić własną muzykę, więc podaż jest przeogromna, ale z drugiej strony często... W przeciwieństwie do czasów, kiedy Beatlesi na przykład zaczynali, kiedy najlepiej krytycznie przyjęte zespoły i najbardziej popularne komercyjnie były tym samym zespołem, tak jak Floydzi, czy Beatlesi, czy Stonesi, czy wiadomo, czy Dorsi, czy te rzeczy. Więc można było być wybitnym, wiesz, tak jakby grać bardzo ciekawy, oryginalny materiał i on się sprzedawał na cały świat. Wydaje mi się, że częściowo pochodziło to od tego, że jeszcze większość muzyki nie została napisana do tamtej pory, więc może łatwiej byłoby znaleźć ciekawe, oryginalne rozwiązania, no bo przed Beatlesami nikt nie napisał piosenek Beatlesów, prawda? Także
ale pamiętaj, że Beatlesi nie mieli autotuna. Jak mieli autotune, to dopiero by.
Oj, Beatlesi mieli, nie wiem, czy jak dobrze znaczyć karierę, ale oni mieli taką moc w swoich rękach w momencie, kiedy stali się globalnym fenomenem, że dziwne, że byli takimi nieskomplikowanymi ludźmi, którzy tak naprawdę lubili sobie brzdąkać i nawet widać to na tym filmie Get Back, nie wiem, czy widziałeś to na Disneyu.
Nie, w końcu nie zobaczyłem.
Musisz to zobaczyć.
Słyszałem, 8 czy 9 godzin. Właśnie chyba dlatego nie zobaczyłem. Bo to kobyła taka jest.
Ale świetne.
Słyszałem, że świetne.
Jest,
tak,
jakbyś
tak,
był
tak.
Z nimi po prostu, jakbyś sobie siedział.
Bo to Peter Jackson zmontował,
tak,
nie?
Tak, przemontował film, który już był montowany wcześniej.
I poza jakieś tym, dodatkowe materiały.
Słuchaj, ale wchodzi McCartney do studia, zaczyna brzdąkać Let It Be. Za moment, wiesz, chodzi o to, że piosenki spadały im po prostu, wiesz, jak łupiesz na podłogę, wiesz, co moment. I aż ciężko się... Zero gwiazdorstwa, zero, wiesz, jakiejś takiej... poczucia megalomanii, czy coś w tym stylu. Wracając do tematu, więc wydaje mi się, że teraz jest straszny wysyp oryginalnej muzyki, oryginalnej w sensie, że pisanej przez kogoś i to czyni ją, jak właśnie, nie wiem, 100 milionów piosenkopisarzy, którzy wszyscy mogą coś rzucić. To jest po prostu, wiesz, słuchacz nie wie, co ma zrobić. Poza tym, jak od 100 milionów autorów, pewnie da się zauważyć jednak już takie prawidłowości, prawda? Bo muzyka będzie albo zbyt oryginalna i dziwna i po prostu nie zahaczy nikogo, albo super małą niszę, albo ludzie, wiesz, już teraz nawet kompy piszą muzykę, czyli po prostu formułkowo to robią, więc ciężko nawet... Być może najlepsze piosenki w historii muzyki powstają teraz, ale weź je wyłów tak naprawdę, kiedy główny megafon dalej mają wytwórnie płytowe, i tak samo jak w przypadku przemysłu filmowego, gdzie też przez to właśnie wiesz, że można kraść filmy, że można takie rzeczy. Jedyne rzeczy, które się sprawdzają komercyjnie, to są takie wielkie blockbustery. Zobacz, jak zawęził się po prostu, zawęziła tak. się podaż tylko do takich. To samo się dzieje z muzyką. Więc pewnie dlatego ciężej jest pisać genialną światowej klasy muzykę odbieraną na całym świecie, powstającą z nowych wykonawców. Mm. Dlatego, że pewnie ich shelf life jest krótszy i wiesz, no boleję nad tym, bo wiesz,
ale też nigdy...
chciałbym zakochać się bezgranicznie Aha. w jakiejś nowej muzyce i jest mi ciężko.
No, żywoty hitów są krótsze. Nie, ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio poczułem, że jakaś piosenka jest hitem tego lata, wiesz o co chodzi, nie? Że jakby, no była instytucja hitu tego lata. Czy tam przynajmniej 3-4 piosenek, które były hitem tego lata, tego sezonu, mhm. były taką piosenką po prostu zmaltretowaną przez wszystkie stacje radiowe i przez wszystkich naokoło. Przestało to istnieć, nie? Jakby już kilka lat temu, tak. od kilku lat nie mamy hitu tego lata. Są piosenki, które są hitami, ale ich żywot jest krótki. Potem, że ich żywot jest wykastrowany do TikToka. Do jakiegoś soundbite'u, no taka jest prawda. Znaczy wykastrowane, ale też to pomaga w promocji.
Częściej się zasłyszy, jak ktoś sobie tańczy przy tym, już jako muzyka w tle.
Ja bardzo dużo kawałków na swoich playlistach Spotify'a mam z TikToka, no tak. I ja się cieszę, to jest generalnie spoko, no bo to są fajne utwory, tylko bardzo często się dziwię, że oryginał to nie jest przyspieszona wersja z innym pitchem, nie? Jakby, że
tak, już wiewiórki.
A, to nie jest Alvin i wiewiórki, tak, okej, okay, to jest normalna piosenka.
Ale nie masz takiego uczucia, że ten, że... czasami może najlepsze jest za nami? To nie znaczy, że fajna muzyka nie powstaje, ale nie wydaje mi się, że...
Nie.
Nie? Nie. Czyli myślisz, że powstanie lepsza muzyka niż była już
cały wcześniej? Cały czas muzyka, której nie znałem i która jest nowa. Przy czym ja nie jestem, wiesz, nie jestem dziennikarzem muzycznym, czy wiesz, kimś, kto chłonie bardzo dużo nowej muzyki mhm. non-stop. Więc na przykład dla mnie nowe to może być utwór sprzed 2-3 lat. Uznaję go za nowy, bo ja go usłyszałem niedawno po raz pierwszy. Cały czas potrafi wzbudzić u mnie emocje, wiesz, że ruszyć coś we mnie. Mhm. Czuję, że to jest po prostu
ale,
dobry
ale pamiętasz
kawałek.
Go przez 10 lat potem, tak jak pamiętasz muzykę z lat 80?
To zależy.
Chodzi o to...
To zależy. Tak, niektóre kawałki tak, bo tak. jeżeli chodzi o konstrukcję, bo wiem chyba do czego pijesz, że inaczej się trochę konstruuje piosenki, że one już nie mają takiej czystej linii melodycznej często, że nie zanucisz sobie jej tak łatwo.
Że nie wyróżnia się tak jak kiedyś.
Tak.
To nie znaczy, że nie ma ultra talentów, którzy dalej fajne rzeczy tworzą. Ale McCartney miał taką płytę w 2007 roku, którą wydał bardzo fajną, w ogóle tworzy super muzę i mówiłeś jeszcze o ludziach, którzy potrafią zagrać super koncert 3-godzinny i takie rzeczy. On dalej, wiesz, daje radę.
On był w Polsce też jakieś 5-7 lat temu.
Mnóstwo świetnej twórczości cały czas wydaje, która też nie trafia na wielkie tam gremium, ale przez to, że jest McCartneyem, to i tak sprzedaje tam kilka milionów.
No tak.
Milionów płyt. Nazwa płyty była Memory Almost Full.
Kojarzę tą płytę.
I ja mam taki syndrom, wiesz? Mi się wydaje, że moja pamięć już jest prawie zapełniona, bo nie zmieścimy miliarda fajnych piosenek w swojej głowie, prawda? Także też jakby mankamentem tego, co powstaje teraz, jest to, że ludzie, powiedzmy, wiesz, wydaje mi się, że jesteś trochę młodszy ode mnie, natomiast tacy już w średnim wieku nie dokoptują nieskończenie tej muzyki do tego.
No bo wie, znaczy...
Wydaje mi się, że jest nadprodukcja, wiesz? Tak mi się wydaje.
Ja się zgadzam z tobą, natomiast też biorę taki nawias na ten fakt pamięci, która jest przytroczona do ważnych wydarzeń w naszym życiu, wiesz?
Jasne.
Pierwszy pocałunek, pierwsza randka, nie wiem, narodziny dziecka, ślub, jakieś takie rzeczy, pierwsze wakacje gdzieś tam.
Cokolwiek.
No to
wypadek.
Na przykład dla mnie Coldplay... Aha. Dla mnie Coldplay, mimo iż to jest chyba obecnie najbardziej komercyjny zespół na świecie.
Zmienił swój repertuar dużo.
Myślę, że możemy powiedzieć, że jest najbardziej takim ale też takim produktem mega. Swoją drogą próbowałem kupić bilety na trasę europejską w tym roku, nie udało mi się. Jest sold out wszędzie, no ale trudno. Chyba muszę iść na
drugi obieg.
Undercover, tak.
Nie,
i ticket swap oczywiście.
No mam nadzieję, że przyjdziesz i powiesz coś na ten temat, jak to było.
No właśnie.
Chciałbym, żebyś tam wpadł.
I Coldplay dla mnie ma miejsce w moim sercu, jasne. Ponieważ pamiętam, że jak byłem w liceum, to wyszła A Rush of Blood to the Head, czyli ich druga płyta. I to po prostu było takie, o mój Boże, jaki to jest zespół, nie? Oczywiście nikt z nas wtedy nie miał oryginalnej płyty tego zespołu, znaczy ktoś tam jedna osoba miała i to się rozeszło w tym nakładzie. A choć wtedy już MP3 chyba były. I od tamtej pory, wiesz, ten zespół, jakby, czy te płyty mniej, czy bardziej do mnie trafiają, to ja po prostu Coldplay zawsze blisko mojego serca, nie? I, I tak kontynuując to, co powiedziałeś, że ta młodość, do młodości są przyczepione te rzeczy, które wtedy są popularne dla nas, które dla nas są ważne i one z nami tak trochę zostają. Wiesz, Nirvana, okej, dobra, może byłem trochę za młody, żeby słuchać Nirvany wtedy, kiedy ona istniała, no bo skończyła się w 94, a ja wtedy miałem 8 lat. Mhm. Ale jednak to jest ten czas, nie? Jakby ten czas buntu, więc to trochę tak zostaje. Ja sobie myślę, że jak upłynie trochę wody i wiesz, za 10-15 lat pogadamy z kimś, kto wtedy, ta osoba wtedy będzie miała, nie wiem, 30 parę lat, to ona, wiesz, powie, że taki Harry Styles to jest, że nie, no takiej muzyki jak Harry Styles to się już nie robi. Powie, jest totalnie, jestem przekonany, że za 20 lat ktoś powie, no ale taka muzyka jak Billie Eilish, to była muzyka, tak, teraz to już tylko sam komputer.
Może i tak, wiesz, ciężko mi jest to zgadnąć. Wiem na pewno, że ta ilość tej twórczości, ja w ogóle może brzmię teraz jakoś jak taki nazista, który chciałby zawęzić ten output, żeby było po prostu mniej i bardziej wybiórczo. Wcale tak nie jest, bo wiem, że wolność jest bardzo ważna i każdy powinien móc stworzyć i móc stworzyć bez schodzenia na kolanach gdzieś tam, prawda? Do studia czy coś tam. Tylko wydaje mi się po prostu, że musimy też rozpoznać fakt, że z każdym dniem, jakbyś zebrał wszystkie piosenki napisane kiedykolwiek, jest ich coraz więcej, prawda? Mhm. Czyli było ich dużo mniej na samym początku, latach 50., kiedy powstawał ten przemysł muzyczny, czy latach 30. czy 40. I przez to, że jest tak dużo tego i każdy ma takie nisze po prostu tych ludzi, których lubią, to nie wiem do końca, czy będzie tak z Harrym Stylesem, a być może, jeżeli ktoś tak będzie mówił, to po prostu nie będzie pamiętał tego, co było wcześniej, czyli po prostu nie będzie pamiętał Dorsów, czy Stonesów, czy coś w tym stylu. Także pewnie zacznie to tak jakby odpadać trochę, a bardzo chciałbym się przenieść, wiesz, machiną czasu, wehikułem czasu i zobaczyć, jak to faktycznie jest. Czy te takie rodzynki właśnie, wiesz, te typowe lata 60., 70.,
przetrwają.
Czy przetrwają i zawsze będą uważane?
One przetrwają na pewno jako sample, moim zdaniem. No bo
albo hologram.
Albo co?
Hologram, albo hologram, kiedy Undercover Festival będzie globalny i miał 800 odsłon i będzie jedynym miejscem, gdzie można...
No właśnie. Ale o biznesie jeszcze pogadamy, spokojnie.
Żartuję.
Albo hologram, albo przetrwa jako sample, ale też, i to jest moja obserwacja z TikToka, ja wiem, że to jest niemierzalne, to jest anegdotyczna bardziej, wiesz, zabawa, ale widziałem takie filmiki, jak się osobom z generacji Z, no powiedzmy między tam 15 a 20 rokiem życia, wiesz, ich starsze rodzeństwo puszczało albo pokazywało im na przykład Michaela Jacksona, albo puszczało kawałki Michaela Jacksona. Mhm. Wiesz, takich naprawdę, mówi się króla popu, tak? Z lat 90. Mhm. I te dzieciaki nie miały pojęcia, kto to jest.
No ja zrobiłem to ze swoimi siostrzenicami i zapytałem, czy to jest kobieta.
No widzisz, ja mówię o Michaelu Jacksonie, to co dopiero The Beatles, co dopiero The Rolling Stones, nie? Gdzie tak. Nie ma mody na rocka teraz, nie? Jakby rock jest obecnie raczej alternatywą, nie?
Tak.
Więc ja myślę, że przetrwa, oczywiście przetrwa w głowach tych osób, które są fanami danego rodzaju muzyki, ale jako coś takiego dużego to chyba pokoleniowo. Ja jakoś tak mam wrażenie, że pokoleniowo to działa. To, że dobrze śpiewał zespół Kombi, że każde pokolenie ma własny czas i wiesz, odnosi się do tych rzeczy, świetna które były relewantne wtedy.
Bardzo mi się podoba tekst tego.
I powiedz mi jeszcze,
że jest na sam szczyt, a tam nie ma nic oprócz śladów po pokoleniach. Takie super głębokie, nie?
A czy istnieje z tej tribute band zespół Kombi?
Nie wiem.
Bo wiem, że są dwa zespoły Kombi.
A tak.
To wiem.
To pokazuje. Dwa różne odłamy, tak jak w islamie na pewno. Na pewno ktoś się do tego przymierza, wiesz. No, na pewno istnieje bardzo fajny tribute Perfecto, nazywa się Niepokonani. Oni w ogóle mieli wystąpić u nas w sobotę, ale potem tam coś kolidowało, wyjazdy zagraniczne i takie
sprawy. Grają który? Oni grają jakiś okres, czy po prostu hity?
Chyba wszystko. Widziałem ich tylko raz i wtedy to było raczej takie... Ale potrafią wykonać to wszystko i autentyczny głos i w ogóle. Mówię ci, że przez to też, że więcej ludzi pisze muzykę, więcej ludzi nagrywa muzykę.
Też. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Już Perfect przestał grać.
No już wokalista
Markowski powiedział, że jest,
już ma dość.
Więc nie wiem, czy jest Perfect, czy oni mają nowego wokalistę, czy...
Jest w ogóle nagrywka na YouTubie, gdzie Markowski siedząc przy jakimś ognisku sobie mówi o Niepokonanych, o tym trybiucie, że...
Aha, że git.
Popiera, tak.
O, okay.
Bo wydaje się, że jeżeli jest to wykonane naprawdę...
No tak,
dobrze.
Jeżeli ktoś nie robi ci krzywdy na twoim dziecku, to jest okej, okay. No tak.
To raczej jest takie schlebiające, prawda? Bo wtedy Markowski może pójść na koncert Perfektu, prawda?
Grałem to 30 lat.
Nigdy z drugiej strony tego nie odbierał, a to musi być też jakieś wrażenie.
Ja się zastanawiam, to jest moim zdaniem świetne pytanie i któregoś z artystów bym zapytał, jakie są jego odczucia, tylko właśnie musiałby zobaczyć taki prawdziwy swój cover, nie, właśnie nie cover band, tylko tribute band, żeby zobaczyć siebie taki na topowy scenie, nie? Że coś właśnie, i tu będzie przeskok, coś, co mieli okazję zobaczyć członkowie zespołu ABBA, patrząc na swoje hologramy tego londyńskiego. Niedawno. Byłeś na tym?
Tak.
I jak? To się nazywa Voyage? Voyage.
Tak. Voyage.
Voyage, okej. Okay, przepraszam, ja jestem pół Francuzem.
Moja mama.
Voyage.
Moja mama poszła ze mną, zabrałem swoją rodzinkę, siostrę z dziećmi, tatę, mamę, zaciągnąłem, wiesz, za ogony i moja mama wie, że działam w trybiutach, w tych mm-hmm. festiwalach i mimo tego, że tłumaczyłem jej koncepcję tego, co zobaczymy, powiedziała, o taki festiwal powinieneś zrobić, ale mówię, a czekaj, nie, jednak fałszują. Kiedy to były hologramy i z płyty leciała muzyka, więc moja mama zaczęła krytykować.
Nie.
I dopiero w samochodzie po koncercie, aha, Boże, mam nadzieję, że moja mama nie będzie tego oglądała.
Pozdrawiamy bardzo
serdecznie. Cześć, mamo. Wytłumaczyłem, że to nie byli ludzie na scenie, bo wygląda do złudzenia...
Czyli ona się dała się wciągnąć
aż do tego momentu, że mówiła, że fałszują, kiedy wiesz, w ogóle nie fałszują, bo to leci z oryginału.
A to też bardzo ciekawe, że dała się wciągnąć, przecież wiedziała, że to nie są... Chyba, że myślała, że to są
aktorzy. Że to są trybiuty.
Że to są trybiuty, właśnie, tak. Że to są aktorzy. Tak. Znaczy aktorzy, no...
No tak...
Można szeroko patrzeć. I jak hologram? Jak ty takim, wiesz, trochę młodszym okiem człowieka, który wie, jak technologia potrafi być utylizowana?
Słabo jeszcze stać jest pod kątem takim dalekim, że jest bardzo z boku sceny, bo one się spłaszczają wtedy, wiesz? One są w ogóle...
Czyli one nie są trójwymiarowe
do końca.
Okay.
Nie, stoją na takiej jednej płaszczyźnie, chodzą od lewej do prawej. Natomiast jeżeli stoisz prościutko...
To jest git.
Jest git. Pozłacane buty, wiesz, lśnią... Wydaje się, że to jest obraz ostrzejszy niż taki, jak widzimy
bardzo
się
możliwe,
tutaj.
Tak.
I co powinno być nieprawdopodobne, no bo jak może być coś ostrzejsze niż twój wzrok? Jeżeli jest ostrzejsze, to nie powinieneś tego dostrzegać. Chyba, że my jesteśmy
ale miałeś,
tępi,
nie, nie wiem, czy nosiłeś kiedyś okulary.
Nie, niedługo zacznę chyba.
Bo jest, ten efekt da się uzyskać, jak będziesz na wizycie u okulisty, to poczujesz. Ten efekt da się uzyskać, jak właśnie się robi badanie i masz te takie duże, śmieszne okulary na nosie i tam pani zmienia, czy pan zmienia ci soczewki. I te soczewki czasem się wkłada za mocno. I przez chwilę patrzysz na świat i mówisz, o mój Boże, to nie jest 4K już, to już jest 6K, nie? Jakby nie ma takiego wzroku.
Aha.
Tylko to jest za dużo.
A nie myślisz, że to może po prostu poprawia ci tę jakąkolwiek wadę, którą masz?
Ale nie, bo właśnie tej nie dostajesz nigdy tych soczewek do okularów.
Rozumiem.
Jakby to jest już za mocno i to jest jak, no,
przeostrzone. Czyli są limitacje naszych własnych oczu, które tak nie pokazują świata tak ostrym, jak jest.
Tak, i wtedy on zwykle się odejmuje i daje się takie, które są... Jest ostro, ale to nie chodzi o to, żebyś widział jakieś tutaj detale niesamowite, żeby też to oko pracowało, bo to chyba o to chodzi. No, przepraszam, ogląda nas pewnie jakiś optometrysta i zaraz okrzyczy. W komentarzu można
sprostować. Prosimy z przymrużeniem oka.
Z przymrużeniem oka, dokładnie. A tak wracając, bo jest tak...
Mówię do tej kamery, która nie patrzy na mnie.
To nic, tak, to są twoje kamery, ale też wiesz, wszyscy cię słuchają, jest okej. Okay. Opowiedz mi proszę, bo ten Coldplay i inne zespoły, które przykładają się też bardziej do strony wizualnej, no to rozumiem, że oni inwestują naprawdę też spore pieniądze w to wszystko. Jakby to jest ich realna praca. I czy te tribute bandy to jest ich robota? Jakby to jest ich full time?
Tak.
Okay.
Tak, są ludzie, którzy są pracoholikami i dalej robią coś poza tym, co robią. Coldplay gra średnio 2, często 3 koncerty w tygodniu. Te topowe są zespoły są zabukowane. Jeżeli chodzi o weekendy, to Coldplay ma, nie wiem, listopad 2024 wolny.
Wow.
No bo wiadomo, że jest mniej dni weekendowych, prawda? Grali w Maladze teraz koncert dla 8 tysięcy ludzi na przykład na głównym skwerze. I byli tylko oni. Więc, ale Shane, który jest właśnie takim moim, był moimi wrotami do tego przemysłu, bo właśnie jak zobaczyłem go na tym tributowym koncercie, potem zaprosiłem na moją poprzednio karierową imprezę korporacyjną, potem zaprosił mnie na festiwal, tam poznałem wszystkich muzyków, te rzeczy. Shane jest gościem, który ma taką, wiesz, fajny, zajęty umysł, natomiast lubi myć okna. I kiedyś miał firmę, gdzie sobie po prostu mył okna, także jeździ po świecie, gra koncerty dla tysięcy ludzi, a od poniedziałku do środy sobie jeździ i myje okna. Są ludzie, którzy są, wiesz, jest taki na przykład Elvis, Ben Portsmouth się nazywa, który jest świetnym Elvisem i on z kolei ma posiadłość i wiesz, nie można do niego zadzwonić bezpośrednio. Także mimo tego, że reprezentuję go,
jak Elvis?
Ekskluzywnie go reprezentuję w Polsce, to nigdy z nim nie rozmawiałem, natomiast jeżeli wszystko pójdzie tak, jak mówimy, to wystąpi na noworocznej gali telewizyjnej w Polsce.
W Polsacie. No, jak współpracujesz z Polsatem, to nie trudno się domyślić. Tak strzelam, także, żeby nie zdradzał żadnej tajemnicy.
Ta idea zagryza powoli, rozumiem. Co jest bardzo okay, fajne. Wiesz, że zauważają to ludzie i widzą w tym potencjał. Mhm. Ja tylko się upewniam, że żeby to było w takim, wiesz, żeby nie zmieniać formuły tego, a żeby utrzymać autentyczność, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że po pierwszej edycji, która była, wiesz, budowaniem czegoś po prostu od zera, że nagle jest taka szansa na taki duży megafon, no nie ukrywam, że nawet ta posiadowa z tobą też jest, wiesz,
jest bardzo ciekawe.
Bardzo fajną
ja
szansą,
się naprawdę wielu rzeczy dowiaduję.
Żeby więcej ludzi po prostu, wiesz, zrozumiało mnie więcej. O co mi chodzi?
Wracając do Shane'a na chwilę, bo właśnie przez to, że go znasz też prywatnie, trochę więcej. Jak on to łączy? W sensie, czym jest dla niego bycie Chrisem Martinem? Tak to zapytać.
Akurat Shane jest takim tak nieskomplikowanym człowiekiem, takim może nawet trochę nieśmiałym, czy coś takiego. On po prostu kocha tą muzykę, wiesz. On, jak była pandemia, to co wieczór grał na pianinie, wiesz, i na YouTubie wrzucał kolejne wykony, takie przy świeczkach, czy coś tam. Także on nie potrafi przestać. Okay. Ale są i tacy, gdzie na przykład też mój kumpel, chociaż tak, to jest taka trochę stukanie się rogami często, głowami i czołami, jest wokalista Guns N' Roses, który jest tributem Gunsów, którzy w zeszłym roku grali u nas. Też właśnie mają taką relację bezpośrednią z tym oryginałem, bo czterokrotnie gościli oryginalnych członków jako gości na swojej scenie. Także też się
znają. Ale pojedynczo?
Sami. Pojedynczo, tak. Okay. W różnych momentach.
Nice. A teraz
nie wiem, czy on adoptuje charakter Axla, taki wiesz, diva skrzyżowana wiesz, z szatanem, czy ma taki własny, ale właśnie jest jednym z najcięższych w obróbce ludzi. Wydaje mi się, że większość ludzi po prostu kocha to, co lubi, bo to nie jest ich oryginalny materiał oczywiście, ale jest naprawdę bycie w czymś, w jakiejś dziedzinie najlepszym w czymś, jest na pewno spełniające, a pewnie tak samo nużące jest granie oryginalnej muzy co noc, 200 nocy w roku, jak i takie inne. Wiadomo, może troszeczkę inaczej, bo to jest czyjeś dziecko,
to jest też praca,
czyjeś nie jest. Ale wydaje mi się, że oni mają ogromne spełnienie z tego, że po prostu takie mają taki odzew, taki feedback po prostu, wiesz, że dają ludziom to, co kochają. I wydaje mi się, że mówiliśmy o tym takim yin-yangowym wpasowaniu się tych dwóch przemysłów, czyli oryginalnego i tego trybiutowego. Wydaje mi się, że im dłużej takie trybiuty, im więcej miejsc zaliczają, to chyba też mają wpływ na sprzedaż płyt tych oryginalnych artystów, mi się wydaje, bo często ludzie, wiesz, nigdy nie byli na koncercie Amy Winehouse na przykład, a zobaczą, że ten materiał jest fajny, wrócą, żeby sobie posłuchać. Jeżeli sprzedaż płyt jeszcze istnieje, nie wiem.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Bardziej odsłuchy, tak? Gdzieś tam rozpoznawalność.
No jasne, ale na pewno, wiesz, prowadzi do tego oryginalnego materiału poprzez to, że tak jakby eksponuje
słuchacza. To na pewno.
Słuchacza.
To na pewno.
Zwłaszcza, że i tylko z takimi ludźmi pracuję, jak jest wykonana idealnie, że nie ma się do czego przyczepić, bo zdarzają się tribute bandy, które nie powinny tego robić, tylko że wiesz, ja niestety istety tak jakby nie współpracuję z takimi, ale na szczęście są naprawdę świetni muzycy.
Znaczy ja, jeżeli chodzi teraz właśnie o tą drugą odnogę całego doświadczenia, jakim jest pójście na przykład Undercover Festival, albo po prostu koncert cover bandu. Sorry, tribute bandu. Przepraszam, że się mylę. Cover band jest... To ja wyjaśnię. Cover band jest wtedy, jakbym ja podczas jednego koncertu zagrał jeden kawałek Claptona, drugi kawałek Coldplaya, trzeci kawałek, nie wiem, Elvisa i po prostu robię covery. A tribute... I jestem ubrany w koszulkę.
Najprostszym cover bandem jest zespół weselny. Czyli gra
tak,
muzykę po prostu.
Dokładnie. A tribute to jesteśmy... Wyglądamy podobnie, przebieramy się w ciuchy podobne i gramy repertuar danego zespołu. To jest tribute. Przepraszam, że się mylę, a to jest dla mnie też świeże.
No to są nowe rzeczy.
To są trochę nowe rzeczy. I teraz drugą odnogą tego wszystkiego, ale jednocześnie niesamowicie ważną, jest właśnie ta warstwa muzyczna. I tak, oni grają naprawdę, śpiewają naprawdę, spoko. Ale też grają, czy głównie może raczej śpiewają utwory artystów, którzy mieli... No właśnie, byli wybitni, bo mieli niesamowite warunki głosowe. Mhm. Trochę nie mieści mi się w głowie robienie Freddiego Mercury'ego jako... W sensie tribute band to Queen. Że to jest trochę
w
już...
tym miejscu wsadzimy filmik Freddiego Mercury'ego, żeby pokazać ci przykład.
Okay.
Albo Eltona, który nie, jest...
Znaczy Elton jest trochę łatwiejszy jednak do zagrania, do zaśpiewania, wydaje mi się.
Thank you. Ale wiesz co, to może po wywiadzie pokażę ci 6 Eltonów i zobaczysz, jak daleko można odbiec i jak blisko dojść do tego głosu.
Oni mnie nie interesują. Mi chodzi o ten, wiesz, o ściganie, bo ja się domyślam, że Elton John, kiedy miał jakiś gorszy okres, grał słabe koncerty. Jestem w stanie to...
Na przykład
nie
teraz.
Ma takiego, nie, tak?
Słuchałem właśnie ten pożegnalny koncert i po prostu jego głos już nie przypomina jego głosu w ogóle.
Okej. Okay. Znajomi byli we Francji.
Chyba, tak?
Czy we Francji, byli, ale w sumie nie zapytałem o samego Eltona.
Ma zmęczony głos mocno.
Okej. Okay. No to z takich zmęczonych głosów ja byłem na koncercie Petera Gabriela w Tauron Arena niedawno. Bardzo chciałem go zobaczyć na żywo. To znowu jak Stonsi, nie? W sensie kocham, to był taki mój, wiesz, jeden z stare Genesis, Peter Gabriel, po prostu to była taka wejście w świat muzyki, która nie jest muzyką taką, wiesz, popowo-rockowo-komercyjną, tylko czymś więcej, więc wiesz, blisko serca do końca. No i bardzo chciałem go zobaczyć, no i no, to też to już nie jest to, nie? Ale też koncert składał się z samych lżejszych utworów. Jakby widać, że to już nie jest ta kondycja, nie te płuca, nie te możliwości.
Jest tak, że niektórzy, jak wino, im się starzeje głos, a niektórzy po prostu schodzą, nie?
Też trzeba repertuar chyba zmienić wtedy, nie? Gansi, to się już chyba tak przywykło mówić, że no koncert Guns N' Roses, oryginałów, no to już tam szału nie ma, no. Ale to są mega trudne kawałki.
A ci moi są jak młodzi Gansi właśnie, to też im daje, bo są, wiesz, szybcy.
Ale dają radę wokalnie, bo to są cholernie trudne kawałki.
Totalnie.
Okej. Okay. Ja się tego boję. Tak. W sensie ja nie chcę podważać, nie byłem, nie stałem w tłumie, nie widziałem. Widziałem trochę filmików i jakby na tym to opieram, ale myślę sobie, że kurczę, to jest, że no tak, chciałbym móc zamknąć też oczy i poczuć się jak na koncercie prawdziwego zespołu.
Przy Eltonie, przy Amy, przy Cher jest, nie ma żadnej różnicy głośno. Zupełnie. Wszyscy inni są naprawdę super. I powiedzmy, no już nie będę procentowo tam liczył,
jasne.
Ale to jest najbliższe, co ktokolwiek potrafi zrobić, żeby oddać to. Tak, 95%. Tak jest w przypadku Gansu. W przypadku Gansu. Powiem ci szczerze, że mam problem ze pamiętaniem tego swojego line-upu cały czas.
Ja ci mogę powiedzieć.
Zaczekaj, sztuczna inteligencja mi podpowie.
Dobrze.
A wiesz, słyszałeś może ten wykonanie Sledgehammer Harry'ego Stylesa? On był gościem u... Howarda Sterna, wiesz, i z całym zespołem.
A że Harry Styles?
Tak, wykonał.
I zrobił Sledgehammer, tak. Peter Gabriela. Okej, okay. Nie,
zobaczysz,
nie.
Świetnie brzmi.
Okej.
Okay. Ależ ich mamy. Foo Fighters, jednojedynkowy. Red Hoci, powiedzmy 90%. Bruno, jednojedynkowy. Sheeran, jednojedynkowy. YouTube, no ciężko jest Bono podrobić idealnie. Aha. Ten gość wygląda jak Bono, kompletnie. Taki aha. Właśnie ten Bono z obecnych czasów. No i powiedzmy, że na 90%. Także okay. Nie zapominajmy, że każdy koncert oryginałów też trochę brzmi inaczej. Jakbyśmy posłuchali sobie z jednego roku, nawet od nocy do nocy. Ja na przykład miałem trochę inne doświadczenie z koncertem Rolling Stonesów w 2018 roku, który oglądałem w Southampton, tam na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam. I było okej. Okay. Także może trafiłeś na złą noc.
Muszę to dodać. To ale jak tak powietrze, ale to
Rolling też... Bones powinien się nazywać już teraz.
To trochę tak. To było też na Narodowym. Jakby...
Tragedia.
No to już jest tak wyświechtane, jest mi tak zawsze przykro. I naprawdę ja sobie powiedziałem, że nie
chodzi
idę
o jakość dźwięku, tak?
Tak, że po prostu nie chodzę na koncert na Narodowy.
Dziwię się, że nikt nie próbuje konkurencyjnie czegoś zrobić. Chyba chodzi o lokalizację, tak?
No ale kiedy, opłaca się jechać do Berlina czy do innego miasta europejskiego na koncert, no bo po prostu tu wydajesz 1000 złotych za bilet, no. Nie? W sensie na headlinera przynajmniej, nie? Tak, wydajesz tak. Około 1000 złotych za bilet i okej, jak ktoś mieszka w Warszawie, no to odchodzą, logistyka odchodzi, ale idziesz na koncert, który po prostu brzmi źle, łamane na chujowo.
Tak, nie da się już nic usłyszeć.
I rozmawiałem o wszystkimi.
Na Gansach jedno wielkie dudnienie.
Tak. Na
nie wiem, czy zauważyłeś, jak jest dach otwarty, to lepiej stać poza stadionem i wtedy lepiej słychać.
Okay.
Naprawdę.
No, Beyoncé to samo. Ja na Narodowym byłem na kilku koncertach. No właśnie takich, że jakby wóz albo przewóz. Że jak właśnie Stonsi, AC/DC w Golden Circle byłem i specjalnie po to kupiłem bilety, żeby być bliżej, żeby był lepszy dźwięk.
AC/DC UK. Jedno jedynka.
Okej. Okay. I jakby to mnie boli, że te koncerty, no niby topowe, znaczy nie, że koncerty właśnie topowych artystów w Polsce spotykają się ze ścianą pod tytułem zły stadion, tragiczna akustyka, i z którą chyba się nic nie da zrobić? Ja nie, tak nie
chyba
wiem,
nie, ale po prostu to, czy to jest jedyny stadion w Polsce?
Tak, mi nie przeszkadza, żeby te koncerty były w Gdańsku.
Niech będą na otwartym powietrzu, gdzie można rozstawić kompletnie ten. No. Albo no, chyba po prostu nikt nie tak jakby nie challenge'uje po prostu tego stadionu, żeby wiesz, dać alternatywny venue i...
Totalnie powinien ktoś zrobić. Służewiec, nie? Że Służewiec jest
tym... Tato do mnie dzwoni. Zapomniałem
wyłączyć telefon. Nie przejmuj się. Służewiec. Jakby tor na Służewcu chyba jest takim miejscem, na którym jeszcze... Czy lotnisko Bemowo chyba też by się nadało. Tylko, że one nie są, no właśnie, nie są w centrum, nie są dobrze skomunikowane.
Długo się wychodzi ze stadionu, nie? I potem wraca do centrum, na przykład w Warszawę.
No musisz, tak, no tak musisz przejść przez most.
Półtorej.
Musisz przejść przez most, no bo tam tego tramwaju nie złapiesz, bo będzie pełny. No więc raczej spacerek, no tak.
No to jest takie też... No ja wolę na wolnym powietrzu, powiem ci szczerze.
Okay.
Byłem w Londynie na kilku koncertach, na stadionach. Bywają lepsze stadiony. Stadiony w ogóle nie są chyba najlepszym miejscem, bo one mają, po prostu odbijają dużo dźwięku.
No ale narodowy to...
Topka. Męskie granie brzmiało super na Służewcu. Może jeszcze wspomnę szybko, że agencja Live, która produkuje od początku męskie granie, jest agencją, która produkuje mój koncert. Także tutaj też mam...
Technicznie, tak? W sensie
no tak.
Ich jest scena, światło i tak dalej.
Tak, tak, tak. No i cała organizacja tej imprezy. Także jestem w dobrych rękach. To też daje mi dużo tak jakby otuchy, bo w porównaniu do poprzedniego roku, gdzie robiliśmy wszystko sami, w tym momencie już dużo potężne podmioty wchodzą w to, wierząc w to, że to jest rozwojowe i że to jest fajne wydarzenie kulturalne.
Jasne.
Mamy tak też patronat prezydenta Warszawy. Bo miasto widzi to również za ciekawy, kulturalny
coś nowego.
Event, no, który może też tak samo zachęcić obcokrajowców, ekspatów, turystów. Bo wiadomo, że ekspaci nie pójdą na męskie granie raczej.
No tak, no dostaną polską muzykę.
Taki uniwersalny po prostu ten
bufet. Jak w tym roku, jeżeli możesz rzeczywiście powiedzieć, jaka liczba uczestników to byłaby taka, że jest okej, okay, jesteś zadowolony?
No chcielibyśmy, wiesz no, ale jak tak najwięcej.
Realistycznie.
Ale realistycznie myślimy, że będzie 5-6 tysięcy każdego dnia. I to jest to, co nam wystarczy, tam tyle okay. się właśnie pomieści. W tym roku skupiamy się na tej transmisji telewizyjnej, czyli po prostu,
no tak,
żeby to poszło dużo, no. jak najlepiej. I myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli już myśleć o po prostu miejscu, gdzie zmieści się dużo więcej tego. I grać tym całym materiałem, który powstanie. Bardzo się ciekawię, jaka będzie ten odzew tych ludzi, którzy nie przyjadą na koncert. Oczywiście zachęcam na przyjechanie i żeby zobaczyć siebie w kamerach, żebyśmy pokazali całej Polsce, jak ta zabawa wygląda.
No tak. Choć nie wiem, czy na takich eventach jednak będzie pokazywana publiczność, czy jednak dużo bardziej będzie pokazywana po prostu scena, nie? Że to trzeba będzie ograć.
Ja się upewnię, że będzie.
To festiwal. To przepraszam bardzo. To tak, zapomniałem, że to jest twoja impreza.
Na to. No tak. Ale no wiadomo, że... Slebia mi to, że ktoś w ogóle chciałby w to wejść, a to jest bardzo duże przedsięwzięcie od strony telewizyjnej, bo nie ma wielu festiwali, które telewizje puszczają na żywo i wiem, że wiele festiwali chciałby mieć taką możliwość, żeby po prostu popularyzować swoją rzecz.
Ja totalnie rozumiem Polsat w tym aspekcie, nie pamiętam już nazwy tego festiwalu, to był Top Hits, Super Hits, więc jeżeli masz festiwal, który się nazywa Super Hits, czyli z definicji grasz tam hity,
tak.
I masz możliwość transmisji festiwalu, na którym będą grane same hity. No bo będą. W line-upie jest to wyszczególnione, że będzie Coldplay, Amy Winehouse, Harry Styles, AC/DC, Young Elton, Bruno Mars, Ed Sheeran, Cher, U2 i Stonesi. No to masz gwarancję, że... I oni po dwa kawałki, tak? No to tam będzie greatest hits po prostu billboardu top 100 ostatnich
tam 30 lat. No jakbyśmy pomyśleli, że to jest faktyczny festiwal, że wszyscy ci artyści oryginalni w swoim prime przychodzą. No to ile myślisz, ludzi by przyszło na to? Pewnie w Polsce kilometrów kwadratowych by nie zmieściło.
No tak, no ale to jest jednak trochę inna kategoria.
Jasne.
Ja bardziej myślę Polsatem w tym sensie, że oni mają, twoja twarz brzmi znajomo, nie? I to się chyba cały czas świetnie ogląda.
Chyba
nie wiem, nie wiem, jakby, że to jest, że jest na to popyt, gdzie oglądamy sobie, że ktoś inny śpiewa, plus przecież mamy ostatnie 20 parę lat, już chyba, stary jestem, nie pamiętam, tradycji wszystkich talent shows. Na talent shows się nie śpiewa swoich kawałków.
Jasne.
Wychodzi przecież Dawid Podsiadło, który jeszcze nie jest Dawidem Podsiadło, i śpiewa nie swoje kawałki, nie pamiętam kogo śpiewał, ale w Idolu i tak, i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi Brodka, która jeszcze nie jest Brodką i śpiewa kogoś.
To była taka furtka dla nich.
No nie, że, no ale też ze strony widza, że masz Jesteś przyzwyczajony do tego, że ktoś, kto nie jest artystą, śpiewa hity.
Śpiewa inne rzeczy.
Po prostu to jest też fajne.
To jest takie, powiedzmy, przedłużenie tego Twoja twarz mi znajoma, ale mhm. tylko w stronę tego, zobaczcie, jak to wygląda, kiedy ktoś robi to na poważnie.
Znaczy, żeby była jasność, tak, Twoja twarz brzmi znajomo, to jest straszny cringe, oni tam przemalowują ludzi na inny kolor skóry, to ja pod tym się nie podpiszę,
to
ale...
To jest takie epizodyczne oczywiście, tak, no, mhm. bo tamto to jest taka już typowa taka niedzielna rozrywka, tak, mhm. po prostu taka mainstreamowa po prostu, żeby... taką mają formułę. To, co ja mam, nie jestem. Ja w ogóle podszedłem do Polsatu z pomysłem, żeby... nie chcecie wrzucić jakiegoś mojego artysty do siebie na koniec Aha. twoja twarz mi znajomy, żeby pokazać, a tak brzmi profesjonalista. Aha. Myślałem, że to pomoże mi tak jakby rozgłosić to, co robię, a ich pomysł był, nie, wpuścimy twój festiwal na żywo. Myślałem, wow. Więc było to zaskakujące, bo nie myślałem, że to się tak zmieni. Jest to trochę przerażające, szczerze mówiąc, bo wiadomo, że to jest...
Czemu?
No w sensie, że... No ja to robię drugi rok. Także wiesz, nie jestem starym wygą show biznesu i wiesz, dużo się dzieje bardzo szybko. Oczywiście, wiesz, jestem w dobrych rękach. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że agencja Life jest ze mną, czyli wiesz, po prostu ludzie, którzy robią... W sumie najbardziej
profesjonalne. To będzie dobrze wyglądało.
Wyglądało to wszystko. No wiadomo, że jestem na fajnym terenie Legii, że mam dużo supportu od Legii również w pomocy przy marketingu, przy, wiesz, uciekawieniu tego wszystkiego. Telewizja raczej potrafi nagrywać koncerty. Muszę się upewnić, że te wizuale będą wystarczająco takie, wiesz... artystyczne.
Żeby... A to nie przywożą artyści?
Dają, ale telewizja też ma dużo do powiedzenia w tym po prostu, bo oni muszą, wiadomo, że oni też jakby inwestują w to i chcą, żeby to miało taki wygląd. Także korzystają z tego, co artyści dają, ale też tak jakby troszeczkę dają od siebie.
Jak to będzie technicznie wyglądać? To będzie taka klasyczna dioda za artystami?
Tak, tam mamy prawie 400 metrów kwadratowych diody.
Okej.
Okay. Także to tak sobie...
Czyli można puścić wszystko de facto, więc to jest fajne w diodzie, nie? Że, no bo to jest festiwalowe, uniwersalne rozwiązanie.
Ja będę postulował na to, żeby robić jakieś dziwne efekty, kamerując tych ludzi, którzy śpiewają na przykład, wiesz, takie typowo festiwalowe. No chciałbym, żeby to było takie trochę hipnotyczno-szalone. Ale pewnie będzie trochę przeciągania liny, żeby to było takie oswojone, żeby tam...
Bardzo to jest ciekawe. To jest tak ciekawy koncept, żeby widz... Jak ty na to wpadłeś w ogóle? Trybia, czy...
Słuchaj, ale ja nie wymyśliłem tego.
Ja wiem, że nie wymyśliłeś, tylko...
Ale robię to na inną skalę.
Co cię pociągnęło, żeby to robić? Co cię pociągnęło, żeby to do Polski przywieźć? Gdzie w tym jest pieniądz, Łukasz? Opowiadaj.
Więc tak. Ja kiedyś zajmowałem... W ogóle takie szybkie biografie dam. Wyjechałem z Polski w 91 roku, zaraz po przemianach.
Co ty gadasz? Ty...
Przed twoimi narodzinami.
Skończyła się komuna...
Nie, zaraz
nie, po. No, chyba, po. Tak? Skończyła się komuna, ty powiedziałeś, wyjeżdżam?
Mój stary...
Co ty gadasz?
Wyjeżdżał na saksy do Stanów kiedyś.
Ale jeszcze przed 89.
Tak, w 86 wyjechał, kiedy okay. 1 na 4 tysięcy petentów dostawał wizę do Stanów. I będąc projektantem mebli tutaj w Polsce, wyjechał i zaczął budować domy, po prostu tam, wiesz, na budowach pracować, potem trochę tak jakby, wiesz, polepszać swój byt. Był chyba z 3 lata, potem wrócił. Wrócił w momencie, kiedy dosłownie padła komuna. Chyba w tym samym miesiącu. I przywiózł tam, nie wiem, zaoszczędził chyba z 50 tysięcy dolarów, które w ogóle nie dało się... Wow. Nie, wtedy można było kupić za to blok mieszkalny w Polsce.
Totalnie, pół miasta chyba.
No tak. No. I co śmieszne, wtedy nie można było takiej waluty przewozić, bo wiesz, jeszcze to było chyba zaraz przed przemianami. Nie pamiętam, było niebezpieczne... Że...
No nie, no dużo gotówki, no tak.
I przywieźli to z mamą na sobie.
Nie, jak na filmach?
Ryzykując, że wiesz, że ktoś im to jak złapie, to zabierze.
Wow.
No i pamiętam, że bardzo szybko... pamiętasz, jaka inflacja uderzyła w tym pierwszym roku postprzemianowym? 11-krotna.
Tak, tak. I ona tak przez rok chyba wisiała, czy przez półtora nawet.
Tak, 1300% czy 1100%. I zaraz potem otworzyły się te wszystkie nowe tunele współpracy z Zachodem i wznowiono tak zwane wymiany studenckie, czyli wymiana, że wysyłano na rok do szkoły Polaków i odwrotnie Amerykanów. I na takiego coś się załapałem. Były takie stypendialne konkursy, gdzie trzeba było zdać test językowy i można było wtedy pojechać.
Ale
i mieszkać.
Byłeś wtedy w liceum? Czy
tak, byłem w drugiej klasie liceum, kiedy to się działo. I udało mi się załapać na coś takiego i wyjechałem do... W ogóle była śmieszna historia, bo miałem mieszkać z rodziną, która miała własne jezioro, stadninę i takie rzeczy w Luizjanie. Bo to rodzina wybierała tak naprawdę. Te firmy wymianowe. Były takie organizacje, które robiły taki portfel po prostu, wiesz, studentów do wyboru i ktoś cię palcem wskazywał, że kupujemy to dziecko.
Ale mieli jakieś portfolio twoje?
Nie, mieli portfolio od takiej firmy tej wymian studenckiej i ty byłeś jeden z Polaroidów.
Ale tylko zdjęcie?
Zdjęcie i jakiś esej i okay, coś tam.
Okay. Nie, że jakby, ten jest ładny.
Tak. Spodoba się pastorowi.
Tak.
Dostałem 2 tygodnie przed wyjazdem list wtedy, bo to jeszcze, wiesz, było pre-internet i te wszystkie rzeczy, że tego faceta, bo to było 2 starszych ludzi, zmarła jego żona, powiedział, i że nie będzie potrafił tego dźwignąć. No tak. I w ostatniej sekundzie dostałem, myślałem, że już nie pojadę w ogóle. Wzięła mnie taka rodzina, których głowa rodziny był pastorem metodystów. Mhm. Więc wiesz, taka rodzina w Alabamie. W Alabamie. Okay. Także to było ciekawe przeżycie.
Jak długo?
Ile byłem tam?
To
jest rok szkolny po prostu.
Aha, okay.
Po tym roku szkolnym przyjechałem, to było w ogóle zderzenie kulturowe. W Polsce jeszcze było, wiesz, wtedy się było albo było się dyskomułem, albo punkowcem, albo kimś tam. Takie subkultury panowały wtedy w Polsce, to było to jeszcze takie gniewna młodzież trochę.
Tak.
Wtedy jeszcze było, wiesz, zachowanie Polaka wtedy było takie bardziej szorstkie wobec siebie. Wiesz,
ty, bo teraz nie jest.
No teraz mniej.
No, na pewno mniej.
Może mniej trochę obsuje.
Ale nadal jesteśmy narodem, który wyjściowy uśmiech Polaka, no to wiecie, bo często wam go pokazuje, nie? Jakby, wiecie, jak wygląda wyjściowy
uśmiech. No, ale ekspedientki są dużo bardziej przyjazne niż były.
Mówię to sam będąc Polakiem. To nie jest tak, że jakoś tego wyłączam.
Komercja wymusza przynajmniej kurtuazję trochę.
Trochę tak.
A wtedy ja pamiętam, zajechałem do tej Alabamy, miałem długie włosy. Podszedł jakiś dyrektor szkoły do mnie, co wyglądał jak Ronald Reagan trochę. Mhm. W ogóle objął mnie tak, jakby nie wiedziałem, co z tym zrobić. No i coś tam gadał tym strasznym alabamskim akcentem. Takim, no i okazało się, że zmusił mnie do ścięcia włosów. Także za moment byłem, wiesz, obcięte włosy. Poszedłem na pierwszą lekcję angielskiego, gdzie pani opowiadała, że...
Ale umiałeś już trochę angielskiego.
Znałem angielski, no miałem te egzaminy, ale powiem ci, że jest różnicą jest dobrze umieć to jako przedmiot.
Aha.
A na przykład wiedzieć, jak się mówi obwód koła w matematyce. Tak. Taka znajomość języka, którą wynosimy po kursach tutaj, oscyluje około 1500 słów się zna mniej więcej, w miarę płynnie. A płynna znajomość języka to jest 22 tysiące słów. I potem musisz zaobserwować ich dużo więcej, no bo nikt nie uczy się na angielskim fizyki, czy chemii, czy wszystkich aspektów życia tak naprawdę. Dobrze, że pojechałem w młodym wieku, bo pamiętam gdzieś po 4 miesiącach bycia tam, obejrzałem jakiś film z Tomem Cruise'em i po prostu zdałem sobie sprawę, że zrozumiałem wszystko.
Okay.
I szybko zaadaptowałem akcent, mając trochę takie, wiesz, muzyczne ucho i w ogóle. I już tak po pierwszym roku, jak nie chciałem, żeby ktoś wiedział, że jestem obcokrajowcem, to już tego nie wiedział. Bo już tak jakby udało mi się imitować ten akcent dobrze. Nawet grałem w futbol amerykański. Byłem na WF-ie, gdzie ktoś... rzucaliśmy sobie piłką futbolową, to taką, wiesz, jajowatą. I ktoś mnie uderzył w głowę, bo nie wiedziałem, że leci do mnie piłka, więc ja się zwnerwiłem i wykopałem ją jak najdalej. A trener powiedział...
Mamy cię w zespole.
Byłem tym kickerem.
Okay.
Ciekawe doświadczenie. Wróciłem do Polski po tym pierwszym roku i myślałem, że wrócę do 4 klasy liceum po prostu.
Mm-hmm.
W Stanach Zjednoczonych jest tyle przedmiotów w szkołach średnich, ile jest godzin lekcyjnych. Czyli masz codziennie masz te same lekcje, te same 7. I zmieniają się co 6 tygodni.
Bo ja się nie zajmowałem. Czyli przez 6 tygodni, przez cały tydzień masz te same, czyli pierwsze jest matma, druga biologia, trzecia.
Tak.
I tak jest przez 6 tygodni, potem się zmienia cały blok?
Dostajesz taką gazetkę i możesz wybierać sobie. To jest, nawet w szkołach średnich w Ameryce jest indywidualny tok nauczania.
Okay.
Czyli nie masz masz taką klasę przed lekcjami na 15 minut, taką, wiesz, że od A do D, od F do coś tam są podzielone i taki wychowawca mówi ci, dobra, to jest to organizacyjne rzeczy, natomiast potem już nie idziesz na każdą lekcję z tą samą grupą ludzi.
Nie szesz,
bo na przykład masz tak zwany core, czyli masz, nie wiem, tam 128 kredytów przez całe 4 lata. Core to jest to, co wszyscy muszą zaliczyć, ale na przykład musisz zaliczyć 3 semestry literatury i nie ma znaczenia, czy to będzie w pierwszym, drugim, czy w trzecim roku. Czyli wybierasz, wiesz, że do końca musisz to zaliczyć i masz potem przedmioty elektywne, typu, nie wiem, hiszpański, czy ja chciałem jako muzyk zapisać się na keyboarding na przykład i myślałem, że wiesz, będę jak Stevie Wonder, a zachodzę do klasy, a tam jest...
Ten keyboarding starego typu.
Pisanie na maszynie, więc...
Wow.
I fajne było też właśnie to tam, wiem, że tak odbiegam trochę od tematu,
nie,
że chodziłeś na lekcje z ludźmi w różnym wieku i co, co 6 tygodni miałeś inny zestaw ludzi, także tam wszyscy ludzie się znali, nie mieszali, wiesz, pierwszoklasista siedzi z czwartoklasistą na hiszpańskim i bardziej mi się to podobało, że mogłeś wybierać sobie tą ścieżkę twoją. Ja byłem też zawsze taki silny z matmy, bardzo lubiłem matmę i na przykład byłem tylko ja i taki mój najlepszy kumpel, którzy byliśmy po prostu maniakami matmy i nikt inny nie, po prostu nie był w tym samym poziomie wtedy i oni z uniwerku przysyłali nam na cały semestr nauczyciela, który uczył nas tylko 2 z tyłu klasy. Czyli
Super.
Ogólnie idąc tym indywidualnym tokiem, mogłeś brać, wiesz, coraz więcej tak jakby, nie wiem, hiszpańskiego czy jeden
mogłeś
semestr.
Mogłeś drążyć tę stronę,
tak, mogłeś drążyć każdą stronę i to jest tylko w liceum. Fajnym było też to, że oni mają tam bardzo dobrze rozwinięty taki biznes w tym liceum. Na przykład mają stadion futbolowy, gdzie całe społeczeństwo się schodzi na mecze szkół średnich. Wiesz, mecze są na weekendach, nie w czasie lekcji, sprzedają, wiesz, merch po prostu, szkolny co roku wypuszczają nowy. Także podobało mi się tam w szkole. Nie było takiego nahama nauczania, wiesz, jak u nas chyba dzieci mają 13-14 przedmiotów w liceach i wydaje mi się, że to jest trochę za dużo, a poza tym wszyscy mają to samo. Nie dość, że jesteś uwięziony w jednej grupie ludzi i nie daj Boże, jesteś takim człowiekiem, który po prostu zupełnie do tej grupy nie pasuje. To możesz być, wiesz, ciemiężony przez kogoś przez całe 4 lata.
Ale to nie jest tak, że mogłeś, że tak wchodząc ci w słowo, no bo też jakby polskie licea mają profile, czyli jesteś na profilu, nie wiem, biologiczno-chemicznym, masz więcej biologii i chemii.
Ale nie możesz zmienić zdania z dnia na dzień, czy z 6 tygodni na 6 tygodni.
Tego nie możesz zrobić. To fakt i to jest w ogóle bardzo ciekawa obserwacja, bo ja krótką anegdotą rzucę tylko dla takiego dodania, że w mojej klasie, a chodziłem do klasy humanistycznej w liceum, mieliśmy świetną panią od biologii. Panią Kuczerę, pozdrawiam bardzo serdecznie. I po prostu ona świetnie uczyła. I widać było, że to, wiesz, pasja, jasne, umiejętność przekazania wiedzy i tak dalej. I to sprawiło, że bardzo duży odsetek osób w klasie humanistycznej pisało maturę z biologii. Mhm. Bo ona tak świetnie uczyła. I to, czyli to może byli ludzie, którzy powinni pójść na biolchem, no nie? Ale tak, nie mogli, ale faktycznie, tak jak mówisz, nie mogli tego zmienić już w trakcie, no bo byli na profilu humanistycznym. Tak.
Także bardzo podobała mi się w tej Ameryce ta wolność po prostu, że czułeś się, że tak jesteś kapitanem własnego statku tak naprawdę i możesz sobie, wiesz, dokoptowywać. Tak samo nie zdaje się na studia w ogóle egzaminu na konkretny kierunek i możesz do drugiego roku, do końca drugiego roku dopiero zdefiniować, który kierunek bierzesz. Czyli tak samo na uniwerkach jest indywidualny tok z nauczania i masz nawet, wiesz, wieczorne, weekendowe, możesz pracować i chodzić, możesz jeden semestr brać pauzę, potem wracać, bo te same przedmioty są co semestr dostępne. Taki Walmart po prostu z edukacją.
Ale też należysz do osób zdolnych.
No, mam nadzieję. Zdolnych do wszystkiego.
Już to już jest ten wiek, w którym warto wiedzieć. Tak. Myślę, że należysz do osób zdolnych, więc dziękuję. To też chyba jest trochę tak, że w Stanach ten system promuje osoby zdolne, nie? Że to trochę tak działa. To jest jego zaleta, ale to też jest trochę jego wada, co pokazują inne z kolei strony szkolnictwa amerykańskiego. Nie?
No co masz na myśli?
No, że szkolnictwo amerykańskie w tym takim niedoinwestowanym, w tej jego niedoinwestowanej części, no nie jest jakimś chyba świetnym stanem.
Chyba do tej pory jest najlepszy system edukacyjny na świecie. Masz 3000 uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Dalej chyba
nie chce się kłócić.
Dalej najbogatszy kraj. Nie, wiesz, ja sam nie lubię Stanów na tyle, żeby tam dalej mieszkać, bo uciekłem stamtąd, wiesz, zdając sobie sprawę, że nie jestem kuloodporny któregoś dnia. Natomiast...
Dosłownie, tak? Uciekłeś, bo zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś
kuloodporny? No, wracałem po studiach, wracałem z pracy kiedyś samochodem. Aha. Pracowałem po studiach w bankowości przez rok, zanim wjechałem ze Stanów Zjednoczonych. I usłyszałem strzały tam, wiesz... gdzieś jakieś takie hałasy, w korku takim po prostu staliśmy, w bardzo powolnie ruszające się samochody i okazało się po tym wiadomościach, że jedna tak zwana soccer mom, czyli te takie panie, które ze szkoły wracają z dziećmi z tyłu, w jakimś, nie wiem, ten kombi Volvo czy coś w tym stylu, teraz pewnie już jakiś SUV, zastrzeliła drugą. 9 nabojów.
Mamę
zastrzeliła, bo komuś zajechała drogę po prostu w korku. I to jest jedyny główny mankament według mnie Stanów Zjednoczonych, że niestety, wiesz, takie trzymanie się na siłę tego drugiej poprawki do konstytucji, która pozwala na posiadanie broni, która tak naprawdę została stworzona w czasach Dzikiego Zachodu, kiedy to naprawdę było ważne, bo wtedy było żadnej regulacji, to było kierujące społeczeństwo.
Trzeba było przeładowywać kilkadziesiąt sekund.
Tak.
To nie jest ta broń w ogóle.
Ale to nie
wtedy
były
była,
w ogóle, nie? Te czasy. No. wiesz, potem mieszkają. No i po prostu zdałem sobie sprawę, że to mogłem być ja, bo też czasami ktoś mi zajechał drogę lub ja komuś, czy coś w tym stylu. No nie zapominajmy, że średnio 40 do 45 tysięcy Amerykanów ginie od kul postrzałowych rocznie, gdzie w Wielkiej Brytanii, nie wiem, kilkaset tak naprawdę.
Znaczy, widziałem taką informację, która mnie bardzo do pianu postawiła. Jak pan powiedział, że nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych mamy kategorię mass shootings, czyli strzelanin. Mhm. No nie, że to nie jest, tak jak w Polsce, jak mamy strzelanina, to jest jedna strzelanina. Strzelanina oznacza strzelanina, tam jest, nie no, mamy kategorię. No,
mafia i policja.
Jest strzelanina, nie, to chodzi bardziej ilościowo, czyli jest strzelanina, kiedy zginie do dwóch osób, to jest wtedy, to jeszcze nie jest mass shooting, to jest shooting. Jeżeli jest chyba powyżej trzech osób, to się zaczyna mass shooting. I potem jest chyba jeszcze jedna kategoria. A potem chyba powyżej pięciu osób, jak zginie, to jest mass shooting, którym się interesuje cały kraj.
Rozumiem.
No bo przecież tych strzelanin w Stanach zasięgowy jest tak dużo. Shooting. To nie jest tak, że oni co weekend ściągają flagę do połowy masztu, bo stanie się coś
zwraca na to uwagi teraz.
W szkole, nie? Że ginie pół szkoły. To nie, no to jakby...
A wiesz,
to
się od, dzieje... od czasu Columbine, tego takiego pierwszego nagłośnionego, o którym zresztą Michael Moore nakręcił ten film, było ponad 200 mass shootings. I za którymś razem już ludzie, wiesz, nie zwracają na to uwagi tak naprawdę, bo to się czyni tak powszednie.
Niesamowite.
Z tych 45 tysięcy około, gdzieś tam czytałem chyba w zeszłym roku czy poprzednim, połowa to samobójstwa. Bo to jest najskuteczniejsze samobójstwo chyba, jakie można popełnić.
To ma określenie. Kurczę blade. W sensie, że jesteś zabity przez policję. Co masz na myśli?
Nie. Chodzi o to, że rany postrzałowe, czyli albo samo zadane, albo morderstwo.
Aha.
Samobójstwa w tych ranach postrzałowych śmiertelnych są połową prawie.
Aha, czyli że... Okej, dobra.
Chodzi o to, że pistolet wszechobecny... Nie jest metodą połknięcia tabletek i zmienienia zdania.
Rozumiem, tak. To ja pomyślałem o trochę czymś innym. Mój mózg powędrował w stronę takiego pojęcia, o którym słyszałem, odcinek podcastu o tym słuchałem i teraz nie przypomnę sobie, jak to się nazywało, ale jest też taki trend, znaczy źle zabrzmi, jak powiem trend, ale jest to właśnie sposób na odebranie sobie życia taki, gdzie...
A, że nasuwasz się kogoś na muszkę specjalnie. Na
policji.
Tak. Bo wiesz, że to zadziała łatwo.
Tak. I też różne powody oczywiście do tego prowadzą i gdzie na przykład, wiesz, ktoś ucieka po prostu przed policją, nie ma pistoletu, ale wiedząc, jak policja w Stanach reaguje, będzie udawał, że go ma, albo będzie zacznie strzelać do policji, bo wie, że zginie na pewno, nie? I to ma pojęcie, to
wystarczy,
ma stronę na Wikipedii.
Wystarczy, że rzuci się w ich stronę.
Tak, to ma stronę na Wikipedii. To ma jak to rozumiem, się nazywa, nie pamiętam teraz.
Samobójstwo takie z premedytacją jakby.
Tak, tylko że i też nie swoimi
wymuszone
rękoma.
Na kimś innym.
Tak, i to jest w ogóle straszne, bo potem, na przykład, wiesz, no, jesteś tym policjantem, który to zrobił. I jednak gdzieś tam potem po tych poszlakach dowiadujesz się, że w sumie nie ścigałeś przestępcy, tylko kogoś, kto po prostu miał
problemem jest broń, wiesz? To jest ten problem.
Straszne.
To jest tym problemem, wiesz, ja mieszkałem 13 lat w Stanach, teraz mieszkam 19 rok w Wielkiej Brytanii. Oba, wiesz, anglosaskie społeczeństwa, tak? I mam ogromne porównanie. Oczywiście jest trochę morderstw spowodowanych nożami, wiadomo, wielkie metropolie typu London czy coś takiego. Londyn to są gangi i takie sprawy, ale czuję się 48 razy bezpieczniej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. I boleję nad faktem, że społeczeństwo, które miało być takim, powiedzmy, najlepszym eksperymentem społecznościowym cywilizacyjnym w historii, którym była Ameryka, bo dla zacnych powodów ludzie tam wyjechali i stworzyli taką, wiesz, naprawdę prawie kuloodporną konstytucję, nie? I taki system, który kiedyś dawał możliwość rozwijania się wolnego, wolność religii, wolność słowa. No i ta broń była też częścią tej wolności, z tym, że po prostu musimy zdać sobie sprawę, że choroby cywilizacyjne powodują to, że ludzie nie radzą sobie z posiadaniem broni. I jako część ewolucji tego po prostu powinniśmy wtedy poprawkę na poprawkę zrobić tak naprawdę, wiesz? Myślę, że obserwujesz pewnie kątem oka amerykańską politykę.
No, kątem oka, ale tak.
To się jest totalnym cyrkiem. W tym momencie Ron DeSantis na przykład na Florydzie, który jest tym głównym pretendentem poza Trumpem do prezydentury z ramienia republikanów, przeforsowuje takie super populistyczne rozwiązania, że można już bezlicencjowo chodzić z wystającym pistoletem tak naprawdę, bo jeszcze ogólnie prawo jest takie, że możesz mieć przy sobie, ale nie eksponujesz go, żeby nie zaczepiać, żeby nie odstraszać, żeby coś. Tam tylko masz prawo sięgnąć po to, jeżeli czujesz się zagrożony. to przez to zginie jeszcze więcej ludzi.
Wow.
Ale jest to populizm. No, co myślisz o Trumpie na przykład? Widzisz, co on się wyrabia?
Wiem, że jest wobec niego prowadzone postępowanie, ale szczerze nie śledzę aż tak trzy.
Okay. Trzy razy był aresztowany do tej pory?
To, że był aresztowany.
I ma 45% poparcia wśród republikanów.
To wiem, tak. Znaczy on będzie kandydatem na pewno. Tylko pytanie,
ale to
czy
jest
będzie
straszne.
Już.
Komiksy nie wymyśliłyby bardziej karykaturalnej. Straszne. No ja żyję tym, wiesz, tą Ameryką, zawsze przedstawiam sobie, coś tam włączam, po prostu, bo wiesz, mam, to siedzi to we mnie przez to, że tam byłem, no i nie ma ciekawszej polityki niż tamtejsza. Właśnie nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale tak samo jak internet, który miał uwolnić ludzkość od powiedzmy ciemiężenia mediów, czy rządów, czy coś tam, też skrzywił ludzkość, nie? Bo w niepoprawnych rękach niestety...
Wiesz, ale już jest.
Jest.
W sensie to tak, już tak, nie tak. Do przeskoczenia.
No i tak samo ta wolność amerykańska, jednak nie reformująca się pod koniec. Na pewno takim dylematem, czy problematycznym aspektem Ameryki jest to, że ona nie jest blisko żadnych innych krajów tak naprawdę. Meksyk jest takim trochę skansenem śmiesznym dla nich, a Kanada jest takim nieśmiałym bratem. W Europie jednak dużo jest takich cross-kłótni, które powodują korygowanie zachowania.
No po prostu można
zachowania.
Wjechać z kraju
to
kraju,
nie jest wspólnota, nie? Rozumiesz?
No tak.
I przez to tam, wiesz, tacy wariaci jak Trump czy inni urastają w potęgę po prostu, bo jest za daleko za horyzontem, żeby mieć tą korektę. Jest samowystarczalnym, jest tak naprawdę, wiesz, kontynentem samo w sobie. Także cieszę się, że dałem dyla stamtąd, bo...
No właśnie, przeskoczyłeś co, do UK?
Wtedy wróciłem do Polski na chwilkę dosłownie. Okay. Chciałem pomuzykować, coś tam siedziałem, nagrywałem u rodziców w piwnicy jakieś tam nagrania, coś tam sobie. Trochę ten. Wróciłem do studencikowania przez pół roku i Unia się rozszerzyła. I moja siostra akurat skończyła stomatologię niedługo wcześniej i okazało się, że w Wielkiej Brytanii to jest najbardziej popłatny rynek stomatologiczny w Europie, drugi na świecie. Ogromne pieniądze zarabiają tam dentyści. W ogóle bardzo rozbudowany jest system opieki zdrowotnej, tej państwowej, bo budżet NHS ma 180 miliardów funtów, co jest większy niż całkowity budżet Polski.
NHS się cały Brexit rozbił przecież,
tak.
Nie?
No prawie ponad 1 300 000 ludzi pracuje tam, także to jest ogromna instytucja. No i po prostu były braki dentystów, więc moja siostra była rekrutowana przez taką sieć stomatologiczną, która, co okazało się później, zaoferowała jej połowę stawki rynkowej.
Co i tak było super.
A łapali Polaków w ten sposób, że dawali im 5 czy 7 tysięcy funtów na przeprowadzkę, co było ogromne pieniądze wtedy w 2005 roku.
Okay.
Wiesz, to wtedy jeszcze jakbyśmy porównali sobie, funt był prawie po 7 zł i wiesz, to były inne czasy. I potem po prostu, żeby mogli tą pracę zmienić, to musieliby to oddać. I po prostu mieli na 2-3 lata ludzi. A ja pojechałem, mój ojciec mnie wygonił, powiedział, weź jedź tam, ty znasz Amerykę, ty sobie poradzisz. No i pojechałem i zobaczyłem, że to jest nieprawda. I umówiłem swojej siostrze 10 rozmów o pracę, z których dostała 9 ofert. I ta 10 była moją ulubioną, tak jakby, wyborem od nich, bo już po Ameryce wiedziałem mniej więcej, jak w tym anglojęzycznym świecie ustawić sobie taki support system, nie? Żeby po prostu mieć, żeby sobie poradzić w tym kraju. No i ten człowiek, który jej odmówił z powodu tego, że była w świeżutkim małżeństwie 4-miesięcznym i jej partner nie mówił po angielsku. I on myślał, że jak daje jej pracę, to za moment pokłócą się, że będzie chciał wracać i po prostu nie zostanie. A w Anglii jest tak, że pacjentów chcemy przyzwyczaić do wieloletniej opieki przez tego samego dentystę. Tam nie lubią ludzie mieć kogoś na chwilkę tylko.
Okay.
I mimo tego, że bardzo potrzebował dentysty, był na tyle, wiesz, szczery, że powiedział, że to chyba nie wyjdzie. I wtedy ja mu powiedziałem, zobaczyłem jakąś gazetę w McDonaldzie, czekając na rozmowę o pracę swojej siostry, że 2-kilometrowa kolejka formuje się u nowej przychodni NHS. Bo wtedy wszyscy dentyści uciekali z NHS-u, żeby jeszcze więcej kasy wybijać na prywatne. I pomyślałem, że może zróbmy coś jednak sami. Poszedłem, to się chyba rzadko zdarza, zaprosiłem go na lunch i na koniec tego lunchu moja siostra miała już tą pracę. I później szybko się uczyłem od niego po prostu, jak to robić. Dostaliśmy dofinansowania od rządu i zaczęliśmy otwierać własne kliniki, jedną, drugą, potem się to rozrosło. I wiesz, i za moment otworzyły się wrota Unii, tak jakby gremialnie zaczęli ludzie zjeżdżać. I to, co ja dostawałem kontrakty od NHS-u, bo nikt nie chciał ich brać wtedy, dosłownie 4 miesiące później już było tyle dentystów na rynku, że zrobili ogromne struktury przetargowe, gdzie trzeba było, wiesz, napisać tyle papierów i czekać rok, żeby to się stało. Także zaczęliśmy w dobrym momencie i potem jeszcze to rozwinęło. I tak minęło.
W ten sposób doszedłeś do rzeczy, o której wspominałeś tutaj jeszcze nie.
Do finansowania wariackich festiwali.
Tak, do życia, jak to powiedziałeś, do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jest to pojęcie mi znane, bo kilka razy słyszałem, czy znam kilka osób, które taki plan sobie ukuły. Nie wiem, czy to u ciebie był plan, czy tak wyszło? No właśnie.
Ja pojechałem pomóc jej, żeby nie podpisała złego kontraktu, a potem zobaczyłem, że to może być czymś fajnym. I było fajnym. To jak rozwijasz firmę, to przez moment jest...
Na czym przestałeś?
Znudziło mi się to strasznie. Przypomniałem sobie, że jestem raczej muzykiem i że chcę żyć życie. No, korporacja się zaczęła rozwijać, wiesz, i robienie tego samego przez całe życie, wiesz, tutaj nie jest mowa o jakichś niewiarygodnych pieniądzach, natomiast kiedy już przyzwyczaisz się, że ci starczy, no to tak jakby traci urok, bo jednak im większa firma, tym mniej masz czasu dla siebie. To rzutowało na moje małżeństwo, które jako rezultat tego się rozpadło na przykład, bo po prostu byłem, wiesz, zagoniony w ten biznes i wiesz, no i pomyślałem sobie, że starczy, że basta. Więc znaleźliśmy korporację, która wchłonęła nas, wymieniliśmy dorobek 18 lat na walizkę i pomyślałem, później taki czas dekompresji, odzwyczajenie się od pracy, wiesz, przy 300 telefonach dziennie do 3 telefonów dziennie. Wiadomo, że pobawiłem się w Rolling Stonesa trochę przez jakieś 2 lata, żeby po prostu sobie podogadać. I potem zdałem sobie sprawę, że to jednak nie tędy droga również. No i właśnie przypomniałem sobie, że znam tych muzyków, że chcę zrobić taki festiwal, że to, co mnie przyciąga do tego, wiesz, do tego nurtu tych trybiutów, że po prostu to jest ta muza, którą ja uwielbiam. I że mogę zgromadzić ich na jednej scenie. I że to jest fajne. I że to jest taki trochę challenge. Więc pierwszy festiwal zrobiłem w zeszłym roku w Hiszpanii, w Marbella w Hiszpanii. To było takie, wiesz, poligon testowy. Dużo rzeczy można zrobić niepoprawnie. Wyszło fajnie, ale teraz już trochę wiem lepiej, jak sprzedać festiwal pewnie. I potem w Polsce w czerwcu, w sierpniu w zeszłym roku. No i od tamtej pory tak jakby skupiłem się właśnie na Polsce. Miał być to festiwal taki sam jak rok temu, tylko po prostu powiedzmy w tendencję wzrostową, a w międzyczasie w Kraty była się telewizja, miasto nas zaadoptowało poprzez patronat i też pomagają nam tak jakby.
Właśnie, co robi miasto? W czym może pomóc miasto? Ja też się nie znam na organizowaniu takich imprez w ogóle. Więc...
Miasto może pomóc przy... Są serwisy, które mogą ci użyć, na przykład transportacja do festiwalu, mogą ci tak jakby pomóc z tym. No i poza tym wtedy musisz zaoferować miastu jakąś... strefę miejską, czy gdzie ludzie mogą przyjść bez biletów, co to będzie na tym festiwalu na przykład, bo będzie też strefa taka przy samej scenie, która jest biletowana i część miejska jest ogromna, dosłownie z 30-40 metrów od sceny, gdzie można przyjść bez biletów. Bo chcemy mieć jak największy tłum pod tą telewizję. Miasto oczywiście pomaga w promowaniu tej strefy i mamy nośniki miejskie, czyli metro, Pasa Świętokrzyska chyba, tak? Takie potężne ekrany tam są.
Tak.
Tam będzie nas widać od przyszłego tygodnia, będzie... No, różnego rodzaju nośniki, którymi promujemy tą strefę właśnie miejską, a zarazem festiwal.
No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, to jest 25-6, tak?
25, 26 sierpnia, tak, piątek, sierpnia. Sobota.
Tak, tak, tak.
Będzie się działo.
Tak a propos. Kurczę, bo zastrzeliłeś mnie, pozwolę sobie sprawdzić, bo jak powiedziałeś mi, czy ja przyjdę...
Pytaliśmy o broni i zastrzeliłem cię, tak?
Nie, zastrzeliłeś mnie pytaniem o to, czy ja przyjdę i że ja przyjdę. Ja mam wtedy wesele, właśnie tak byłem. Mam wtedy wesele.
Piątek?
Nie w piątek, w sobotę.
Tyle ci powiedziałem sekretów swoich, że
w
musisz...
A, bo to w piątek jest główna część, nie w sobotę. Tak, a nie, to spoko. To nie, to jest to jesteś na
dobrej drodze. Jakichś fajnych opiniotwórczych ludzi, bo wiesz, mnie bardzo interesuje, co pomyślisz o tym, jak zobaczysz to potem.
Dobrze, nie, spoko, bo mi się wyświetliło, a faktycznie dzień później mam wesele, na które idę i na którym będę udzielał ślubu, więc to dzień wcześniej będę miał lekki stres.
Co będziesz robił?
Będę MC.
A.
No nie, no wiesz, będę udzielał ślubu, no będę... Jakby jeszcze...
taki, no nie, jako pastor? Czy...
Jako człowiek.
Okej.
Okay. Jako człowiek.
To takie niereligijne wesele, tak?
Takie, to będzie, znaczy, to są osoby, które już mają ślub cywilny.
A ty jesteś jakimś spirytualnym guru, tak?
Nie, w ogóle nie, właśnie to w ogóle nie będzie spirytualne. Nie, po prostu poprosili mnie, czy mógłbym udzielić im ślubu przy rodzinie i przy gościach na imprezie, bo nie mieli wesela jeszcze, de facto. Wiesz, wzięli ślub jakiś czas temu, mieli mikroimprezę dla rodziny, a teraz robią takie, wiesz, wesela, gdzie będą...
Trybiutem księdza, tak?
O, ty masz mnie! Będę trybiutem księdza. Nie, no nie księdza, nie, bo nie będę udawał księdza. Nie będę miał koloratki, nie będę, wiesz, nie? Mówił rzeczy, wiesz, bożych. Nie, 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 absolutnie.
A zaśpiewasz tak jak...
Nie.
Żeś mi jakiś piorun strzelić.
Cicho. Właśnie, zaraz się za takie gadanie. No dobrze, pozwól, że sobie jeszcze tak zerknę w dodatki, bo to było bardzo dużo tematów.
To może ja wrzucę jakiś taki przesył.
A, masz, wiem. To jest totalnie a propos niczego, ale byłem na twoim Instagramie. Masz licencję pilota?
Prawie.
Okej.
Okay. Robię od wielu lat.
A.
Widziałeś jakieś latanie zdjęcia, tak?
Widziałem zdjęcie z kokpitu, które nie wyglądało jakbyś tam, wiesz, tylko
przekozował,
tylko tak, chyba jakbyś się faktycznie uczył.
Wykupiłem kiedyś cały kurs latania, a jako taki rozszczepany z natury człowiek, zapominam bukować następne lekcje. Ja mam gdzieś 3/4 drogi już zrobione, tylko jeszcze pozostaje tam z 10...
Ale polska licencja, czy...?
W Wielkiej Brytanii.
A.
Bo ja tam mieszkam.
A, bo ty mieszkasz ciągle w Wielkiej Brytanii, tak na stałe jesteś w UK.
Teraz od 2-3 miesięcy jestem w Polsce cały czas po prostu, bo muszę biegać wokół tego.
Okay. Organizacja imprezy zdalna...
Nie jest łatwa, a zwłaszcza, że wiesz, ja obraliśmy taką drogę mało chyba uczęszczaną przez większość festiwali takich młodych, gdzie naprawdę, wiesz, mam dużo ekspozycji w mediach, także wiesz, chodzę w Polsacie wywiady, czy w różnych telewizjach internetowych, czy na przykład, wiesz, u ciebie, to też jest nie lada zaszczyt, dziękuję bardzo za to.
Ale to
na
przyjemność.
Mam nadzieję, że wypuścisz ten odcinek przed festiwalem.
A on jest zaplanowany na wrzesień, a co?
No... gdzie ta broń?
Na przyszły rok się przyda, daj spokój.
Drugą poprawkę zrobimy tutaj.
Spokojnie.
Także, no, to też tak, jestem w Polsce, jestem w Warszawie, jestem troszeczkę wyobcowany przez to, że nie mieszkałem przez tyle lat w Polsce. Oczywiście jestem Polakiem i nie ma z tym problemu, fajnie jest tutaj być, mogę odwiedzać swoich rodziców trochę częściej, czy znajomych, natomiast dziwne jest tak jakby to wszystko, co się dzieje naraz, bo wróciłem, jest dużo roboty nad tym, dużo wywiadów, dużo przekonywania ludzi do swojego pomysłu. I też widzę, że, bo ja mieszkam na południowym wybrzeżu, wiesz, na klifach nad morzem, w takim, wiesz, fajnym, przyjemnym miejscu. I nagle przeniesienie się do dużego miasta. Mieszkam w Bournemouth, tam gdzie... Oglądasz futbol w ogóle?
W sensie soccer?
No, soccer to w Ameryce. Bo Artur Boros tak. Stał u nas na bramce. Jesteśmy najmniejszą drużyną w Premier League.
Okay,
tak jak tożsamość Borna, bo urnę i Mouth.
Tak.
Bardzo malownicze miejsce, śliczne. Takie w sumie miasto w lesie. To jest Trójmiasto w ogóle.
Okay.
Poole, Christchurch i Bournemouth.
Okay,
a teraz znajdujesz się w Warszawie, więc jest, wiesz, w centrum, wieżowce, pęd, takie rzeczy. Także ciekawe doświadczenie. Ale myślę, że jeszcze tak będę, jeżeli będę wracał tutaj na stałe, to tak jakby bardziej stopniowo. Bo ciężko się przyzwyczaić do wszystkiego naraz.
A myślisz, że... bo powiedziałeś o tej Hiszpanii. Ja zanotowałem to jakby jednozdaniowo wcześniej gdzieś tam, że ta edycja była. Ty myślisz generalnie o robieniu tego w Polsce? Właśnie, żeby to była jakaś taka franczyza?
Tak. Myślę o tym... Tak? No bo ja wierzę w ten projekt przede wszystkim dlatego, że to jest taki... Na zachodzie to się sprzedaje jako impreza rodzinna, gdzie, wiesz, rodzice, którzy lubią Stonesów, przychodzą, czy Nirwane, ale przychodzą z dziećmi. W ogóle wpuszczamy dzieci poniżej 16 roku życia do strefy biletowanej.
Dzieci poniżej 16 roku życia?
Młodzież i dzieci. 16 w dół.
16 lat to są już stare byki.
No już doświadczone życiem obecnie. Będzie. To przez ten internet.
To przez ten rap.
Tak, właśnie. więc na przykład, nie wiem, ktoś przychodzi posłuchać Nirwany, bo w latach 90. jej słuchał, ale jego dzieci mogą tam pobyć na koncercie Nirwany przez moment. Więc tak naprawdę uważam, że przez to, że muzyka jest tak legendarna, że to ma ogromną wartość edukacyjną, i nigdzie indziej takiej młodzież nie zobaczy tego po prostu, wiesz, nie doświadczy tego, a poza tym mam taką, no, straszną plejadę, mam, wiesz, od grunge'u, Pearl Jamu, Nirwany, Foo Fighters, czy mocnego rocka Red Hotów, U2, Coldplay, czy mamy popik typu Sheeran, Bruno Mars, Harry Styles, taki ukłon do młodszych, wiesz, mamy Eltona, mamy Sherry, jeżeli chodzi o takie legendy, wiesz, starszej muzyki. Także młody człowiek może zobaczyć tak dużą ilość rzeczy, z którą nie ma styczności na co dzień, że uważam, że to jest wartościowy projekt też od tej strony. I wydaje mi się, że w tym miasto widzi też pozytyw, tak jakby, nie? Że po prostu niewiele festiwali ma tak tyle edukacyjnego elementu w sobie, prawda?
No, ja sobie myślę, że tutaj faktycznie, jak wspominałeś o live'ie i o męskim graniu, to jakoś mi się to łączy w głowie. Nie łączyło mi się to na początku, a teraz mi się to tak trochę łączy, no bo mamy, jeżeli chodzi o festiwale takie odnogi, które są bardzo, bardzo, bardzo popularne, ale równocześnie są o rapie. Mhm. Więc okej, rap jest teraz super popularny i bardzo dużo osób słucha rapu, ale to nie jest muzyka, na którą właśnie idzie się rodzinnie.
I nie nuci pod prysznicem.
No nie nuci się.
Rap jest spoko.
No nie nuci się.
Aż nie mogę wiedzieć, jak duży rap jest w Polsce, szczerze mówiąc. Wiesz,
bo... Jest ogromny, tak. Jest naprawdę ogromny. To też widać po YouTubie. Jak się obejrzy, jak zwrócisz uwagę na liczby, na wyświetlenia polskich kawałków rapowych na YouTubie i czasem, wiesz, amerykańskich artystów dużych, to nie jest tak, że na przykład Kanye West ma, wiesz, jakby, mimo iż jest 100 tysięcy bardziej razy rozpoznawalny na całym świecie niż jakiś polski raper, no bo polski raper rapuje po polsku, tak patrzysz, że na przykład Kanye West ma 200 milionów wyświetleń na jakimś kawałku na YouTubie, a polski raper ma 100 milionów wyświetleń, nie? Czy jakieś te dziesiątki milionów. I to jest dużo. Takie, wiesz,
ale to jest...
No, rap jest naprawdę bardzo, bardzo
i jest fajny i jest to przekaz, ale uważam, że jak osoba, wiesz, w okresie formatywnym słucha głównie tego, to przegapia szansę na taki pełny rozwój emocjonalny, mi się wydaje, w sensie, że jest dużo naprawdę fajnej muzyki, która w inny sposób w ogóle nas dotyka, nie?
No, ale jak byłeś młody, to słuchałeś rzeczy spoza bańki?
Ja rozumiem, dlaczego to robią.
Wiesz, ale nie, jak byłeś młody, jak miałeś fazę, nie spoza wiem, na Nirwane, spoza bańki. No,
spoza mojej bańki.
Spoza kategorii, tak, tak.
Nie,
tak.
Ja wiem, dlaczego to robią, ale właśnie, wiesz, jest dużo wartościowych rzeczy, nie mówię tylko o tym swoim repertuarze, nie? Aha. Gdzie, wiesz, po prostu muzyka gra dużo większą rolę, prawda? Gdzie to są takie dokonania, wiesz, wielopokoleniowe, tak jakby, czy mają szansę, wiesz, istnienia na zawsze, a pewnie będę miał hejtu tyle, że tak, krytykuję, że za dużo jest muzyki wyprodukowanej,
lubię
za dużo rapu. Nie, ja lubię wszystko, ja lubię, wiesz, jazz, lubię, Jamiroquai jest moim ulubionym zespołem, także wiesz, to nie jest tak.
Dlatego z Trzaskowskim masz sztamę, jest okej, wszystko jasne.
No, jeszcze go nie poznałem, a mam nadzieję, że nagra nam jakiegoś tam hello'a. Nie wiem, no po prostu okej, jest jak jest, jest popularne, co jest popularne, fajnie, super. Może to jest moda, może tak już zostanie. No ale wydaje mi się, że warto jeszcze mieć taką opcję przedstawić po prostu, wiesz, żeby można było właśnie złożyć hołd temu, co, tak jak mówisz, już odchodzić trochę w niepamięć, prawda? Z tych ludzi, którzy będą tutaj dorośleli i kroczyli przez życie.
No tak, to będzie coś innego. To jest trochę dla rodziców, ale to jest też trochę familijne, ale przede wszystkim... Ja ten festiwal traktuję jako czystą rozrywkę, nie? Że to jest po prostu czysta, najczystsza forma rozrywki, że to jest trochę jak właśnie ta ABBA Voyage, czy Voyage w końcu?
No.
Voyage. I trochę jak te rzeczy, które się teraz będą pojawiały na kanwie artystów, których już nie ma, których da się właśnie zremiksować, wsadzić w hologram, że to jest... Ja to
ale tak odbiera się to jako normalny koncert, wiesz? Co więcej, ja współpracując z tymi swoimi artystami, właśnie Gunsami na przykład, o których wspominałem wcześniej, przez to, że oni są takim młodszym tym tworem. Jak widzę teraz teledyski Gunsów obecnych w takich, wiesz, czy tam koncerty, nie wiem, Axla sprzed roku, to oni dla mnie dziwnie wyglądają. Jakby już w głowie, no, głowie się to wymienia.
Rock and roll tak ma. Rock and roll ma to w sobie, że jeżeli jesteś ubrany cały czas w flanelową koszulę, bandamę i próbujesz... No nie jesteś tym chłopem z 92 roku. No już nie jesteś nim, no. Masz tam 60 lat czy ileś i...
Jasne.
No, to faktycznie jest, daje rozdźwięk.
Jest to taka sentymentalna podróż, jest to super rozrywka, jest to unikalna okazja, żeby, wiesz, doświadczyć tego, o czym cały świat trąbi, bo się to naprawdę podoba i sprzedaje. Też może jest to modą, nie wiem, no, na pewno jest to im dalej na zachód, tym bardziej popularne i przesuwa się cały czas właśnie wszędzie. I naprawdę zachęcam wszystkich, którzy chcą zobaczyć, a są sceptykami, żeby tam będzie wolne wejście na strefę miejską i można sobie tam zobaczyć, jak to wygląda i to przeżyć. A uważam, że naprawdę tym wartością dodaną największą jest to, że to są ludzie topowi, którzy mają piątkę od tych oryginałów, którzy wcale nie muszą im ich dawać, nie muszą o tym mówić. I coś w tym jest, coś jest na rzeczy.
Super. Świetna puenta moim zdaniem. Powodzenia życzę w takim razie.
Dziękuję.
Z tą edycją.
Spoko. Jeszcze mały plan.
Śmiało. Dawaj.
Proszę, żeby wszyscy, których zainteresowałem tym swoim nawijaniem, weszli na undercoverfestival.pl.
A link będzie w opisie.
A dobrze. Chodzi o to, że tam jest zakładka Poznaj Artystów i właśnie, żeby nie słuchać tylko tego, co ja mówię na ten temat, wystarczy kliknąć na każde zdjęcie i tam pod spodem kryje się 40-sekundowy klip tego, jak oni brzmią, czyli
yes.
Shop Before You Buy.
Ach, amerykańskie podejście jednak. Człowiek wychowany na Kelloggsach.
No, próbuję po prostu, wiesz, zrobić wszystko, żeby udowodnić. Naprawdę wierzę w ten projekt i myślę, że pójdzie całkiem fajnie.
Życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Faktycznie, jeżeli tylko będę mógł się pojawić, to się pojawię i też
wyślę limuzynę.
Zobaczę. Nie, rowerem przyjadę. Będzie kit.
Dobra.
Łukaszu, super. Bardzo dziękuję, to była przyjemność.
Dla mnie również, dziękuję bardzo.